I często jest tak, że ten nasz układ nerwowy jest przestymulowany. No i my oczywiście sami dokładamy do tego cegiełki, no bo jakby ładujemy duże ilości kofeiny, energetyków, pre-workoutów albo innych elementów stymulujących. I mogą być takie sytuacje, w których układ nerwowy jest przestymulowany, czyli jakby wiesz, trzymasz kortyzol w tak zwanych górnych widełkach i jest go cały czas dużo, tak? I wtedy na przykład jest taki elektryczny, nie? Czyli na takiej zasadzie, że masz wrażenie bycia cały czas pod presją, w napięciu, nie możesz się wyciszyć, tak? Zasada jest zero-jedynkowa, tak? Jeżeli coś ci szkodzi, to po prostu tego nie jesz. Jeżeli wiesz, jeżeli po czymś masz biegunkę, no to jakby logiczne jest, że tego nie jesz. Jeżeli po czymś wymiotujesz, to tego nie jesz, tak? Natomiast my jesteśmy, wiesz, ludzie są dosyć upartymi stworzeniami, jest w zasadzie tak, o, on pije tą odżywkę białkową i jest spoko, tak? I puszcza tylko bąki. No nie, no jeżeli ty puszczasz gazy po spożyciu odżywki białkowej, to znaczy, że prawdopodobnie coś ci tam nie służy, no bo to nie jest naturalna reakcja jelit, tak? Dodatkowo aszwagandha jest świetnym narzędziem wtedy, kiedy jesteś w stanie przewidzieć stresor, tak? Czyli na przykład wiesz, że jesteś w branży, która... branża eventowa teraz, tak? Czyli od maja do października jest ogień w szopie, tak? Eventy, koncerty i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, że jesteś w stanie to zaplanować, czyli 2 miesiące wcześniej zaczynasz się suplementować, jakby już, wiesz, wysycasz się na tyle, że przez ten cały element stresowy przechodzisz sobie na luzie, a potem odstawiasz, tak?
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Marek Fischer, witam.
Dzień dobry.
To tak jak mówiłem, oddaję ci głos, jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz.
Nazywam się Marek Fischer, jestem konsultantem żywieniowym. Bardzo mocno unikam słowa dietetyk, bo nie tylko zajmuję się stricte żywieniem i dietetyką. Na co dzień pracuję z ludźmi z tak zwanego wysokiego biznesu, czyli z tych sfer elit, jeżeli chodzi o kwestie stricte biznesowe. Z atletami, z zawodnikami z poziomu olimpijskiego, z zawodnikami z sportów z walk, czyli na przykład KSW, czy chociażby inne mniejsze federacje. No i oczywiście pracuję na przestrzeni pomocy, nie chciałbym używać słowa zwykłych kowalskich, natomiast też ludzi, którzy po prostu potrzebują rozwiązać swoje problemy zdrowotne bądź problemy żywieniowe. No i prowadzę taki mały workshop fitmakerfisher.com, gdzie dajemy dużo materiałów za darmo, gdzie tworzymy materiały, gdzie tworzymy całą jakby branżę związaną z podstawami żywienia, z podstawami suplementacji. No i też otworzyliśmy taki kontekst subskrypcji, gdzie dzielę się swoją wiedzą w takim opcji, gdzie tworzymy Q&A i tak dalej, i tak dalej. Także de facto mocno w branży żywienia, zdrowia i fitness.
Okej, okay, powiedziałeś, że osoby biznesowe się do ciebie zgłaszają z jakimiś, nie wiem czy problemami, ale może z... chęcią poprawy swojej diety i trochę się zastanawiam, z czego to wynika u nich.
To jest dobre pytanie i to jest duży problem, bo jakby wiele osób ze sfery biznesu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to, co jedzą, ile jedzą i co suplementują, wpływa na ich efektywność w pracy. Tak? I teraz, jeżeli mamy kogoś, kto strzela, jest w stanie w godzinę swojej efektywnej pracy generować, idźmy sobie w takie sumy z sufitu, 10 tysięcy złotych, tak? A takich klientów mam. I jeżeli nagle się okazuje, że on po zastosowaniu konkretnych wytycznych żywieniowych bądź suplementacji jest w stanie kolejną godzinę pracować dokładnie na takich samych obrotach, które generują mu ekstra zysk, no to dla niego jest bardzo duża wartość dodana, tak? Więc jakby moment, w którym wiele ludzi zaczyna sobie utożsamiać kontekst tego, jak się prezentują i jak wyglądają z tym, jak ich odbierają ludzie, to jest ta pierwsza sfera. No i druga, to jak się czują, będzie wpływało na to, jak pracują i ile pracują. Tak? Większość ludzi nie dosypia, większość ludzi albo ma tendencję do tego, aby mieć problem z zasypianiem, więc jakby to są takie problemy, które się rozwiązuje na co dzień. Tak? I faktycznie mogłoby się wydawać, że dla nas, tak? Czyli dla mnie, dla dietetyków, bądź dla ludzi, którzy pracują w branży zdrowia, jest to logiczne i nagle się okazuje, że ci ludzie z tych naprawdę elit biznesowych nie mają tych podstawowych elementów i robią to na tak zwanym wewnętrznym drive'ie, tak? I nagle się okazuje, że wiesz, siadasz i patrzysz, dobra, o której jesz pierwszy posiłek? O 16.
Wcześniej kawa i szlug.
Tak, kawa i szlug, nie? Albo Red Bull, albo Monster, tak? Albo wiesz, w trakcie jazdy samochodem, co tam wpadnie, hot dog z Orlenu. I czasami ja tak siedzę i wiesz, chciałbyś zrobić analizę danego przypadku i stwierdzić, no dobra, stary, to jak ty doszedłeś do tego, do czego doszedłeś, tak? Mhm. Wiesz, i się okazuje, że to jest tylko i wyłącznie ta wewnętrzna pasja, czy to ta wewnętrzna motywacja, ale jak im dołożysz te odpowiednie klocki, jak w Tetrisie, czyli wrzucimy odpowiednie elementy w odpowiednie miejsca, to się okazuje, że oni są jeszcze lepsi, są jeszcze wydajniejsi i robią jeszcze więcej, jednocześnie bawiąc się tylko i wyłącznie elementami podstawowymi.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. To jest coś, nad czym się zastanawiałem. Chciałem Ci zadać pytanie. Bo jak ja zmieniałem swoje nawyki żywieniowe, to od razu wrzuciłem nowy plan treningowy, ale to też trwało na przestrzeni tak 8 miesięcy, mocno mieszałem z tym. I ciężko jest mi określić, czy ja się de facto czuję lepiej i na pewno czuję się lepiej, ale od czego? I zastanawiam się, jak to wygląda z twojej perspektywy jako trenera albo jako dietetyka właśnie, chociaż tego nie lubisz używać, bo ty widzisz te zmiany u tych ludzi. Nawet jeśli oni tego nie dostrzegają, bo to trwa, to ty jesteś w stanie to zauważyć, więc jestem ciekawy, jak to wygląda z twojej perspektywy.
Okej, ja też na wstępie powiem, ja absolutnie nie jestem trenerem, nie siedzę w kwestii treningu, są ludzie w Polsce, którzy są dużo mądrzejsi ode mnie i dużo lepsi. Jakby ja bazuję na tym, że wielu z nich jest po prostu moimi znajomymi i uda mi się coś od nich liznąć. Moja sfera to jest sfera żywienia i suplementacji.
Nie miałem na myśli, że jesteś trenerem personalnym.
Jasne. Tylko to chciałbym wyprostować, bo tak jak mówię, absolutnie się na tym nie znam i jakby ktoś trafił do mnie i powiedział, o, mówisz o treningu, co, czy powiesz mi coś mądrego? Mhm. Nie powiem ci nic mądrego, bo ja zawsze konsultuję wszystkie mądre rzeczy z mądrzejszymi ludźmi. Ale tak, jakby wiesz, założenie zawsze jest podstawowe i to założenie polega tak naprawdę na tym, aby zrozumieć kwestię tego, że jakby my, kiedy poruszamy się w sferze żywieniowej i w sferze suplementacyjnej, bazujemy na czymś, co nazywam dźwignią, tak? I jakby, wiesz, w zależności od tego, jaki jest twój cel, no także możemy sobie zbudować 2, 4, 6 różnych dźwigni, które będą budowały pewne rzeczy, tak? I spłycając to, czy mocno to upraszczając, na przykład do kwestii sylwetkowych bądź kwestii wagowych, no to mamy 2 dźwignie, nie? Jakby pierwsza dźwignia to jest dźwignia ruchu, druga dźwignia to jest dźwignia kalorii, tak? Mhm. I większość ludzi w momencie, kiedy chce zmienić swoje przyzwyczajenia, chce pracować nad swoją sylwetką, czy robić jakieś konkretne rzeczy, najczęściej używa 2 dźwigni naraz, tak? I w momencie, kiedy używasz 2 dźwigni, nie jesteś w stanie ocenić, która jest dla ciebie lepsza, tak? Więc jakby w tym modelu, w którym ja pracuję, jest prosta zasada. My wykorzystujemy jedno narzędzie naraz, żeby ocenić skuteczność tego narzędzia na ciebie, tak? Bo jakby są kwestie jednostkowe, które będą miały na przykład wolą trenować częściej, przez co mogą jeść więcej, nie? Bo będzie im trudniej na przykład obciąć kalorie, tak? Będą jednostki, które wolą jeść mniej, bo nie są w stanie albo nie chcą trenować, tak? No i wtedy bawimy się dźwignią kaloryczną, tak? Większość ludzi ma taką opcję, że jeżeli już zmienia swój styl życia, albo wprowadza jakiekolwiek wytyczne żywieniowe, albo robi cokolwiek z samym sobą, to jest taki rzut 180 stopni. Czyli od zera do bohatera najlepiej 24 godziny. To tak nie działa. To się nie da się tego zrobić. Dlaczego? Bo jakby wiesz, wszyscy mamy zrywy. Nie? Wszyscy. 1 stycznia 99% populacji wstaje i mówi, pstryk, zmieniam swoje życie. Tak? Dzisiaj to już będzie ten dzień. Tak? Albo najbardziej popularny od poniedziałku. Tak? Czyli od tego poniedziałku zmieniam swoje życie.
Albo od jutra.
Dokładnie, albo od jutra. Nie? No jakby te najbardziej popularne diety, czy najbardziej popularne treningi od poniedziałku, od jutra, albo od nowego roku. Nie? I jakby w momencie, kiedy mamy te rzeczy, no to jest taka opcja, gdzie ty zaczynasz od zera i nagle starasz się wjechać od razu na 100 km na godzinę. Tak? No umówmy się, że nawet jak prowadzisz samochód, to generalnie żadne auto nie jest w stanie przeżyć tego, że ty ciągle będziesz jechał 0-100. Nie? No jakby wiesz, masz ten etap przyspieszania, utrzymania prędkości i tak dalej, i tak dalej. To dokładnie dzieje się z naszym organizmem. Tak? Nie możemy sobie zrobić, znaczy inaczej, możemy, absolutnie możemy, natomiast to będzie garstka populacji, która wytrzyma takie tempo i garstka populacji, która utrzyma tą wewnętrzną motywację do osiągnięcia konkretnego celu. Tak? Natomiast u większości ludzi to jest bardziej budowanie napięcia. Tak? Czyli wiesz, zaczynasz 0-10 km na godzinę i te 10 to jest na zasadzie, dobra stary, od jutra nie pijesz coli. Tak? I to jest pierwsza zmiana. Tak? Potem 20 km na godzinę. Nie pijesz coli i liczysz kalorie.
I u siebie robisz takie zmiany?
Dokładnie. Tak? I jakby wiesz, w momencie, kiedy wprowadzasz poszczególne wytyczne, jesteś w stanie zobaczyć, co działa, co jest dla ciebie większą dźwignią i co przynosi konkretne rezultaty. Tak? I tak naprawdę w 90% przypadków, z którymi ja pracuję, to te ewidentne podstawy, czyli jakby bazowe zmiany, o których większość ludzi nie myśli albo myśli, że to jest tak banalne, że nie ma prawa działać, absolutnie wystarczy. Tak? Natomiast te 10%, czyli ta taka kolokwialna elita, czy ta elita sportu, czy elita biznesu, czy elita, czyli ci jakby naprawdę top of the top, tak? No to wtedy już można się bawić, tak? Można się bawić kontekstem suplementacji, można się bawić kontekstem zmian żywieniowych, rotacji, zabawy treningami i tak dalej. Wtedy ma to sens, tak? Natomiast jeżeli my nie mamy tych podstaw i musimy zacząć budować wszystko od zera, to wiesz, tak jak trochę w grze komputerowej, nie? Jeżeli mamy tutaj wśród naszych widzów ludzi, którzy grają w gry RPG, to de facto, jak masz poziom zerowy, to nie idziesz na bossa z poziomem 100, tak? No bo nie masz na to sprzętu, możliwości, skilli i tak dalej, tak? I to jest dokładnie to samo, nie? Jakby stawiasz siebie w postaci takiego bohatera gry komputerowej z levelem 0 i zaczynasz budować sobie konkretny osprzęt, tak? Wiesz, zbierasz poszczególne rzeczy, dopiero mając poszczególne umiejętności, idziesz poziom wyżej, tak? I u mnie te poszczególne umiejętności to są takie bazowe zadania, tak? Dobra, to są takie bazowe zadania. No i jakby w tych bazowych zadaniach masz tą opcję na zasadzie, dobra, czy umiesz liczyć kalorie? Umiem. Okej, w porządku. No to jakby to nie jest twoje bazowe zadanie, bo już mnie masz je opanowane, więc to bazowe zadanie jest inne, nie? No, na przykład masz monitorować spożycie białka. Tak? Jeżeli nie masz tego bazowego zadania, no to zaczynamy cię uczyć obycia z jakimś dziennikiem żywieniowym. Czy robisz to na zasadzie prowadzenia swojego własnego notesu? Czy robisz to na zasadzie prowadzenia Fitatu albo MyFitnessPala w telefonie? Tak?
Czyli jak przychodzi do ciebie taka kompletnie zielona osoba, to zaczynasz serio od czegoś takiego jak odstawienie coli?
Dokładnie. Dokładnie tak.
I to działa?
Dokładnie.
I nie reagują na to, że odstawienie coli? To o czym ty do mnie mówisz w ogóle?
Jeżeli nagle się okazuje, że wiesz, dostaję od kogoś dziennik żywieniowy i w tym dzienniku żywieniowym codziennie pojawia się 400 ml coli, tak? I ja komuś mówię, okej, to teraz patrz, prosta matematyka, 400 ml coli w szybkim przeliczeniu, około 40-50 gram węglowodanów, to jest 200 kalorii, tak? Które dostarczasz, nie wiedząc o tym, tak? Obcinamy, bum, już masz deficyt 200 kalorii. Tak, deficyt 200 kalorii codziennie, to sporo, no to już mamy mniej więcej, możemy założyć, niech to będzie pół kilo w skali tygodnia. Odstawił tylko kola. Nie zrobił absolutnie nic więcej. Tak? Mhm. Więc jakby najczęściej ludzie dają plamy, czy dają ciała, czy cokolwiek innego, innej części ciała, na bazowych rzeczach. Tak? To jest, wiesz, to jest tak. Merci do kawy. Tak? Dobra, ile pijesz kaw? 6. Czyli 6 razy dziennie jesz kawałek merci. Tak. Wiesz, ile to ma kalorii? No nie. Jedna sztuka ma 50. Więc nagle masz 300 kalorii, które wjechały. Ty nawet o tym nie wiesz. Bo jakby...
Plus cukier w kawie, niektórzy piją.
Dokładnie. Plus cukier, plus mleko. Tak? Jeżeli dorzucamy mleko 3,2, 3,8, w zależności od tego, czy mleczko do kawy zagęszczone, to wszystko to jest baza. Tak? Mhm. I jakby ja absolutnie, wiesz, w związku z tym, że pracuję w tej sferze ludzi, którzy potrzebują takich bardzo zaawansowanych metod żywieniowych, to obserwując tą bazę, nagle się okazuje, że u większości ludzi, tak, u mnie, u ciebie, mimo tego, że ja uważam się za kogoś, kto trenuje na poziomie atletycznym, bo trenuję 7 razy w tygodniu, nie potrzebuje kombinowania, nie potrzebuje utrudniania, nie potrzebuje tworzenia dodatkowej filozofii, tak? Dlaczego? Bo większość z nas daje ciała na tych podstawowych elementach, tak? Opcja od poniedziałku do piątku faktycznie prowadzę się dobrze, trenuję, jem rozsądne rzeczy, natomiast wpada weekend, czy tam wpada piątek, wódeczka z kolegami, w sobotę piwko, grill u znajomych, akurat mamy okres grillowy, tak? I nagle się okazuje, że wiesz, okej, ty od poniedziałku do piątku jesz 2000 kalorii, co jest solidnym deficytem, bo na przykład twoje zapotrzebowanie wynosi 3000 kalorii, tak? Ale w weekend się odpalasz i w weekend nadrabiasz dokładnie to wszystko, co zjadłeś od poniedziałku do piątku.
I jeszcze się źle czujesz po tym.
Dokładnie, tak? I jakby wiesz, w poniedziałek wchodzisz na trening i zamiast progresować ze swoim treningiem, bez względu na to, czy jesteś biegaczem, czy jeździsz na rowerze, czy trenujesz siłowo, czy jesteś sportowcem walki, no tu masz 2-3 dni, gdzie tu spłacasz ten dług, który sobie zaciągnąłeś przez to, co zrobiłeś ze sobą w weekend.
Mhm. Ten dzienniczek żywieniowy, powiedz mi, na czym to polega?
To jest banalne narzędzie. I teraz w zależności od tego, jakie kto ma preferencje. No ja absolutnie wolę robić to w postaci XXI wieku, czyli prowadzenie Fitatu bądź MyFitnessPal. Są dwie apki dostępne zarówno na iOS-a i na Androida, więc jakby nie ma żadnego problemu. W obu można operować na darmowych wersjach, jakby jeżeli budujemy sobie tylko dziennik żywieniowy do monitorowania swoich nawyków. I założenie jest takie, że liczysz dosłownie wszystko, co jesz i co pijesz. Dlaczego? Bo my mamy taką tendencję, że nam się wydaje, że wiesz, niektóre rzeczy nie mają kalorii, tak? No, znowu wspomniana kola. Przecież wypiję puszkę coli. Spoko. Jedna puszka coli codziennie przez 30 dni, no to jest tam około 9 litrów coli. W litrze coli mamy 40 gram cukru. Nie?
Ludzie naprawdę myślą, że w coli nie ma kalorii?
Tak. Uwierz mi, że ja na przestrzeni swoich 10 lat pracy w biznesie dietetyka i pracy z naprawdę bardzo szerokim spektrum klientów, widziałem już dosłownie wszystko. Łącznie z tym, że no zresztą nawet sprowadzając się do mediów mainstreamowych typowo, tak? Przecież popularna afera sprzed 3 czy 4 lat, kiedy dietetyczka w jednej telewizji śniadaniowych próbowała udowodnić, że lody mają ujemne kalorie, tak? Bo są zimne, więc automatycznie stymulują jakby procesy, które wymagają ogrzewania, a procesy ogrzewania naszego ciała powodują, że wydatkujemy więcej energii niż dostarczamy poprzez jedzenie loda, tak?
I teraz... Logicznie ma to sens, no, ale...
Oczywiście, wiesz, jakby względem w ogóle naszego ciała wiele rzeczy logicznie ma sens, natomiast logika to nie fizjologia, tak? Mhm. I jakby, wiesz, również kontekst tego, o czym bardzo często się mówi, jakby powinowactwo nie jest jednoznacznie skorelowane z tym, że tak jest, tak? Czyli jeżeli nam się wydaje, że jeżeli robimy X i powinno tak być, to wcale tak nie jest, nie? Jakby jeżeli na jedną na 100 osób ta metodologia bądź dana metoda działa, to absolutnie nie jest to reguła, tak? Natomiast my tworzymy reguły w związku z tym, że to po prostu podziałało na mnie, na ciebie, na X, Y, Z, tak? I tworzymy regułę, która tak powinna działać, tak? Natomiast i znowu, wracając do tej koli, tak, no wiesz, jeżeli mainstreamowe media promują poszczególne zachowania żywieniowe, tak? Bo inaczej tego nie możemy nazwać, tak? Bo jeżeli zapraszają kogoś, to podpisuje się jako specjalista i jako specjalista promuje poszczególne zachowania żywieniowe, to wiele osób ma prawo mieć tak zwaną, jakby to ładnie nazwać, nie używając brzydkich słów.
Możesz używać brzydkich.
Staram się nie. Zawsze zostawiam sobie 3 bluzgi na podcast. Nie chciałbym używać już ich na samym początku, więc jakby zostawię to na później.
Dobra.
Ale mogą być tak skonfundowane na zasadzie takiej, że wiesz, okej, no skoro zaprosili specjalistę, jest dietetykiem, prawdopodobnie dietetykiem klinicznym, więc jakby już ta nazwa powoduje, że dodaje tej wartości na zasadzie budowania, nie? Dietetyk kliniczny, czyli jakby...
Poważna osoba.
Dokładnie, tak? I nagle ten dietetyk kliniczny w telewizji mówi, lody mają ujemne kalorie. No to co? Najlepsza dieta, jaka może być, żremy lody, tak?
Cały dzień.
Wpadasz do sklepu, kupujesz Magnuma, tak? Wiesz, takiego najbardziej chamskiego w czekoladzie z migdałami, który ma 480 kalorii w jednej sztuce, tak? I nagle mówisz, no dobra, no ale przecież on ma ujemne kalorie, tak? Ładujesz tydzień, drugi, trzeci, nagle się okazuje plus 2 kilo, tak?
Plus jak zjesz sobie za dużo, to zawsze możesz dojeść loda i odjęło ci te kalorie.
Tak, tak, no wiadomo, wydatek energetyczny związany z tym, że musisz ogrzać swoje ciało, nie? No bo jesz zimne rzeczy. Mhm.
U siebie na stronie mówisz o budowaniu nawyków i to, co teraz, o czym teraz rozmawiamy z odejmowaniem tej coli, też rozumiem, że to jest taka forma budowania nawyków, tydzień po tygodniu dodajesz troszeczkę. I jak to wygląda u ciebie w pracy? Czy zauważasz jakieś takie mechanizmy, które pozwalają budować te nawyki, czy po prostu przykładasz się do tego, tydzień po tygodniu dodajesz coś i to jakoś tam tym ludziom wchodzi i nie muszą się już tak bardzo starać, żeby na przykład odjąć kolę w drugim tygodniu?
Tak, jakby wiesz, to jest wszystko kwestia tego, jaka jest filozofia pracy danego specjalisty bądź danego prowadzącego. W związku z tym, że ja mam bardzo ograniczoną ilość miejsc do swojej współpracy, to też pozwalam sobie na to, żeby ze swoimi klientami często rozmawiać. To jest call co 7 dni, co 10 dni. Ja nie lubię maili. Dla mnie maile są bezosobowe i jakby nie dają mi tego feedbacku, który jestem w stanie wyciągnąć z danego klienta, rozmawiając z nim. Tak? Mhm. Wiesz, dostając maila, możesz mieć wrażenie, że wszystko jest w porządku. Natomiast odbywając rozmowę telefoniczną, jak już gdzieś sobie tam dociekasz, a to, i nagle okazuje się, że coś jest jednak nie okej, tak? Więc jakby ja zdecydowanie wolę dostawać feedbacki mailowe, tak, czyli raporty, czyli poszczególne rzeczy, pytania, to wszystko jest w porządku, to jest jak najbardziej okej. Natomiast moja filozofia jest taka, że ja w zależności od tego, jak długo dany klient ze mną pracuje, to mam obowiązek, on ma obowiązek pilnowania terminów rozmów ze mną. Dostaję dostęp do mojej apki, w apce sobie klepię termin, kiedy rozmawiamy.
Masz swoją aplikację do tego?
Tak.
Czy jakieś Calendly?
Nie. Mamy swoją apkę. Mamy swoją apkę.
Szacunek.
Tak, to pozdrowienia dla Bartka, dla mojego IT-ka, który to budował od podstaw.
Pozdrawiamy.
I wchodzą sobie w apkę i mają terminarz i jakby wybierają sobie, tak?
Czemu zbudowałeś własną apkę do kalendarza?
Bo denerwowało mnie to, że żadne inne apki nie były w stanie zaproponować mi tego, co było mi potrzebne.
Też mam swój kalendarz, ale zrobiłem go w programie graficznym. Ale co ciekawe, pogadamy o tym później.
Tak. I jakby wiesz, jest taka zasada, jakby w momencie, kiedy klient staje się moim klientem, czyli przychodzi ten cały proces podstawowej weryfikacji, rozmów i tak dalej, i jakby, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że jakby proces weryfikacji nie polega na tym, że ja sobie wybieram klientów, chcę z tobą pracować, z tobą nie chcę pracować. Nie. Proces weryfikacji polega na tym, że ja orientuję się, czy jestem odpowiednim specjalistą dla ciebie, tak? Bo być może twój problem, czy być może to, z czym chcesz chcesz do mnie przyjść, na czym chcesz pracować, jest czymś, czym ja na przykład nie pracuję, tak? Na przykład, jeżeli dostaję pytanie o bulimię bądź anoreksję. Nie, ja się tym nie zajmuję, absolutnie. Dlaczego? Bo nie jestem na tyle empatyczną osobą. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nie jestem psychodietetykiem, tak? I trzecia rzecz jest taka, że prawdopodobnie bym ci bardziej zaszkodził poprzez budowanie kolejnych nawyków i poprzez budowanie kolejnych elementów ortoreksji, niż ci pomógł, tak?
Co to znaczy ortoreksja?
Ortoreksja to jest nadmierne przywiązywanie uwagi do swojego zdrowego stylu życia, czyli liczenia kalorii i tak dalej, tak?
Jest już takie stwierdzenie?
Tak, tak, tak. Tak jak masz bigoreksję, nie? Bigoreksja to jest to, że panowie na przykład obserwują się w lustrze i mają wrażenie, że są mniejsi niż są realnie mniejsi. To jest bigoreksja, tak? Więc jakby...
To taka anoreksja też trochę. No, też na tak,
zaburzenie na tle psychicznym. Tak? Absolutnie, absolutnie tak. I jakby, wiesz, w momencie, kiedy ta osoba przechodzi weryfikację, kiedy... jakby przechodzimy przez stand-up, okej, ja faktycznie mogę pracować na twoim problemie, natomiast jakby moje warunki są takie i takie, to jest moja propozycja, chciałbym z tobą pracować tak. No jeżeli ta osoba się jakby zgadza na moje warunki współpracy, czyli jakby musisz zrobić to, musisz pilnować tego, taką wizję naszej współpracy długoterminowej, to jednym z pierwszych rzeczy, o którą ją proszę, kiedy dostaję dostęp do pana lub klienta, to jest zarezerwowanie sobie terminów już w przód, tak? Czyli jakby jeżeli wiemy, że startujemy dnia X, no to tam, słuchaj, ty musisz ze mną rozmawiać co 10 dni, bum. Co 10 dni mam konsultację, mam wbitą w swój kalendarz, widzę, okej, dobra, dzisiaj rozmawiam z panią Olą. Dzień dobry, pani Olu, co tam, jak tam? I jakby to wszystko się wtedy fajnie kumuluje. Tak?
I to oni sobie klikają, kiedy będą z tobą rozmawiali.
Tak, absolutnie. Dlaczego? Moje założenie jest proste. Jakby to, żebyś ty prowadził narrację, żebyś ty prowadził dziennik i pilnował terminów konsultacji, jest twoim obowiązkiem. Bo jakby moją rolą jest dać ci narzędzia, tak? Jakby wiesz, jeżeli zatrudniasz specjalistę do tego, żeby wykonał ci mieszkanie, tak? Czyli malarza, no to generalnie oprócz zapewnienia mu ewentualnie miejsca pracy, czyli jakby twojego domu, twojego mieszkania i narzędzi, jeżeli takowe są mu potrzebne, no to nie zajmujesz się kontrolą tego procesu, tak? Jakby prowadziłeś specjalistę i on ma to zrobić, nie? No jakby u mnie jest ta sama zasada, tak? Ja ci daję miejsce pracy, daję ci narzędzia pracy, daję ci zasady pracy i mówię, okej, robimy to, tak? I teraz jakby to twoim obowiązkiem jest pilnowanie, wysyłanie mi raportu, dziennika, pilnowanie terminów konsultacji. To jakby jest twoja rola. Więc jeżeli ty nie czujesz tej wewnętrznej potrzeby, żeby pilnować tych terminów, bądź prowadzić tego dziennika, to de facto znaczy, że nie jesteś do końca zmotywowany do tego, żeby ze mną pracować i żeby pracować nad sobą, tak? Bo jeżeli jesteś zmotywowany, to będziesz tego pilnował, tak? I absolutnie, już po jakimś czasie mam klientów, z którymi działamy sobie już na zasadzie maili, tak? I wiesz, jakby co tam wszystko w porządku, okej, widzę raport, obserwuję sobie, jeżeli coś mnie niepokoi w raporcie, to odbijam piłeczkę. Słuchaj, chciałbym z tobą, Piotrek, pogadać, bo widzę, że coś w raporcie mi się nie podoba, coś jest nie w porządku, nie? Albo widzę, że w mailu coś jest nie w porządku, tak? I jakby już wtedy sobie odbijamy tą piłeczkę, tak? Natomiast zanim zbudujemy tą narrację odbijania piłeczki, no to jest pilnowanie. Faktycznie, tak, rozmawiamy co 10 dni, co tam, jak tam, okej, co się zmieniło, co się wydarzyło, jak się czujesz, jakie masz przemyślenia, jak twoja sylwetka. Jeżeli ja mówię, że sylwetka jest w porządku, ty oceniasz, że nie jest w porządku, dlaczego, co cię niepokoi. I jakby, wiesz, to jest taka narracja, w której ja nagle mam cały profil klienta i wiem, na jakie rzeczy muszę sobie zwracać uwagę i na co mogę sobie pozwolić z danym klientem, tak? Bo jakby każdy potrzebuje nieco innego działania, tak? I ja zawsze mówię, ja nie jestem od klepania po plecach, tak? Ja nie jestem od tego, żeby ci powiedzieć, tak, stary, robisz dobrą robotę, albo jedziesz jeszcze tydzień, jeszcze dwa dni, jeszcze kilogram. Ja nie jestem, to nie jest moja rola. Ja absolutnie nie chcę być takim specjalistą. Ja jestem od tego, żeby usiąść z tobą, zaplanować cały proces twojej pracy, czyli powiedzieć, słuchaj, uważam, że twój problem będzie potrzebował pracy przynajmniej przez 6 miesięcy, nie? Bo jest jakby wielopoziomowy. To zaczyna się od kwestii psychiki, zaczyna się, później idzie przez kwestię nawyków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym, że ty jak tylko tracisz, schodzisz z drogi i nie masz kogoś, kto będzie na tej drodze z tobą, to automatycznie się gubisz, musimy rozmawiać co 7 dni, tak? Albo co 5 dni, tak? I jakby...
Mówisz o jakimś problemie typu ktoś chce zwrócić 5 kilo, coś w tym stylu?
Tak, znaczy ja staram się też nie pracować z takimi przypadkami, bo z prostej przyczyny, bo jakby uważam, że jest tylu dobrych dietetyków pracujących tylko i wyłącznie w kwestii otyłości i nadwagi, że mogę do nich odesłać. Ja staram się brać takie problemy, które są dla mnie zajmujące. I też jakby.
To znaczy?
To znaczy, że na przykład, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z problemem na zasadzie, cześć, byłem u 30 dietetyków i nie mogę schudnąć i to, i to, i to, i nie wynika to z tego, że jakby pracował z dietetykami, których ja znam i którzy są realnie dobrzy, tak? I jakby wiem, że pewnie problem jest w kliencie, a nie w dietetyku, tylko wynika z tego, że na przykład faktycznie jest jakiś głębszy problem, coś jest niedodiagnozowane, albo widzę w pierwszych wynikach badań, które mi podesłał, że o, to zostało pominięte, tego nikt nie zweryfikował. To są te przypadki, na których ja lubię pracować, tak? Czyli jakby takie, które też pchają mnie do tego, żeby być lepszym dietetykiem.
Trudne.
Tak? Dokładnie, dokładnie. Jakby często się okazuje, że te trudne przypadki wcale nie są trudne, tak? Czyli jakby one wydają się na pierwszym obrazku być trudne, natomiast długoterminowo okazuje się, że jak poukładamy sobie podstawowe klocki, to wszystko jest w porządku. Ale ja lubię wyzwania. To jest jakby coś, co zostało mi z trenowania sportu, walki. Lubię, jak coś mnie pcha, wiesz, na zasadzie, że...
A zdarzają się takie realnie trudne?
Tak, absolutnie. Wiesz, zdarzają się też takie przypadki, przy których absolutnie usiadłem i powiedziałem, słuchaj, jakby mój asortyment narzędzi się skończył, tak? Ale znam dobrego specjalistę z zakresu dokładnie tego problemu, który wyszedł nam w trakcie naszej pracy, tak? Odeślę cię do niego i na pewno przyjmiecie w najszybszym terminie, bo przyjdzie z moim poleceniem, tak?
Jaki ci trafił na przykład taki trudny, który udało ci się rozwiązać? Który twierdzi, że był rzeczywiście trudny?
Wiesz, miałem takie przypadki, które na przykład, to jest takie stwierdzenie, które jest dosyć wrażliwe, natomiast miałem przypadki, gdzie trafiały do mnie klientki z anemią, która była niezdiagnozowana i było na zasadzie taka pani uroda, że ma pani anemię, że ma pani małą płytkowość i tak dalej, tak? Nagle okazywało się, że miała celiakię, tak? I celiakia była niezdiagnozowana.
To jest jakaś choroba.
Tak, celiakia to jest wrodzona nietolerancja glutenu, do tego stopnia i to nie jest taka nietolerancja typu, wiesz, mam wzdęcia i ewentualnie biegunkę, tylko taka, która przy kontakcie faktycznie z glutenem, czyli z tym, co się znajduje stricte w każdym rodzaju pszenicy oraz kuzynach pszenicy, powoduje wymioty, biegunki, krwawienia do tego stopnia, że może cię zabić. Nie?
Czyli...
Także dosyć poważne zaburzenie, które jakby możemy zweryfikować poprzez diagnostykę obrazową, czyli poprzez wsadzenie rury w gardło albo w tyłek i zobserwowanie między innymi w tyłek, to wtedy widzimy kostki jelitowe w gardło, obserwujemy sobie stany zapalne i tak dalej, lub poprzez po prostu zweryfikowanie czynników genetycznych. Nie? Tam mamy takie czynniki, które się nazywają HL, ADQ i sobie to obserwujemy. Tak? I po prostu...
Za pomocą badań krwi?
Dokładnie. Nagle się okazuje, że faktycznie u klientki kostki jelitowe były delikatnie skrócone, co znaczy, że powierzchnia wchłaniania, jakby kostki jelitowe w naszych jelitach to są takie włoski, które wyłapują to, co jesz. Nie? Mhm. Jakby powodują, że to się wchłania, później jest wykorzystywane w procesach energetycznych, jako mikroelementy i tak dalej. I mniejsza powierzchnia wchłaniania, czyli im mniej kostków jelitowych, tym automatycznie mniejszy wychwyt poszczególnych rzeczy. Tak? I nagle się okazuje, że w porządku. Pacjentka była leczona przez 5 lat przez gastroenterologa inhibitorami pompy protonowej, czyli popularnymi lekami na zgagę. Czyli na zasadzie masz zgagę, to sobie to biorę. I się okazało, że pH żołądka podniosła się do tego stopnia. I teraz znowu, bo to są dosyć trudne pojęcia. Nasz żołądek działa w środowisku kwasowym, czyli de facto tam powinno być pH 1-2. Na zasadzie, wiesz, jakbyśmy wylali ten kwas z żołądka do wanny żeliwnej i wrzucili człowieka, to by się cały rozpuścił razem z kośćmi. Nie? Mhm. To jest pH żołądka. Tak? No i teraz, jeżeli się okazuje, że to pH żołądka wzrasta, to de facto to, co jesz, absolutnie się nie trawi w takim wymiarze, w jakim powinno się trawić.
Tylko się spala tak jakby.
No, nawet się nie spala, bo jakby wiesz, jeżeli masz środowisko zasadowe, czyli takie, które nie jest kwaśne, to w żaden sposób nie jest przetrawione. Tak? I teraz jakby te rzeczy, które nie są przetrawione, czyli tak zwane masy kałowe, wpadają do jelita cienkiego, następnie do jelita grubego i one sobie tam leżą, gniją, stymulują produkcję bakterii fermentujących i tak dalej, no i automatycznie jednocześnie wpływają na to, że jeżeli nie są strawione w żołądku, czyli w tym miejscu, gdzie ten proces trawienia odgrywa no 70%. Jakby ludzie, którzy siedzą bardziej w jelitach, mogą mnie zjeść, ale jakby 70% roli już jest dana dupa, tak? No to niestety dalej, jeżeli kostki jelitowe są skrócone, czyli tak jak na przykład w celiakli na jakimś wczesnym etapie, no to mamy tendencję do tego, że nie będziemy wychwycać poszczególnych mikroelementów i witamin. Nagle się okazuje, że okej, możemy leczyć anemię, możemy dawać żelazo w postaci tabletek i tak dalej, natomiast nie wyjdziemy z prostej przyczyny, no bo a, cały proces trawienia jest zaburzony, b, proces wchłaniania jest zaburzony, tak? Więc jakby wiesz, dzieląc sobie kontekst jedzenia na 3 elementy, to masz trawienie, wchłanianie, wydalanie, tak? Mhm. Tak? No i spożywanie na samym wstępie. To teraz jeżeli tak naprawdę z 3 podstawowych elementów, a najczęściej wszystkie 3 są zaburzone, bo jeżeli proces trawienia i wchłaniania jest zaburzony, to proces wydalania na pewno jest zaburzony, bo idzie albo w stronę biegunek, albo w stronę kompletnego braku wypróżnień. I się okazuje, że jakby okej, wszystko fajnie, jesteś suplementowany, natomiast jakby wiesz, z tych suplementów praktycznie nic się nie wyłapuje. Często żelazo jest dodatkowym elementem stymulującym problemy żołądkowe bądź problemy jelitowe. I to są takie problemy, które często, jeżeli nie pracujesz z dobrym internistą, z dobrym gastroenterologiem, czy w ogóle z dobrym lekarzem, są niewyłapywane, tak? Czyli jakby wiesz, ja niestety przez te 10 lat swojej pracy w zawodzie widziałem już wiele przypadków, które były po prostu niedodiagnozowane. I to nie jest tak, że uważam się, że dietetyk albo w ogóle dietetyk nie... Dla mnie to jest dziwne, że dietetyk musi znać się na elementach diagnostycznych po to, żeby pomóc swoim klientowi. To tak nie powinno wyglądać, tak?
Ale to też chyba rola klienta, żeby chciał się dodiagnozować.
Absolutnie tak. Natomiast jakby wiesz, to jest kwestia też specjalisty. Ja na przykład, jeżeli widzę, że jest potrzebna dalsza diagnostyka i klient nie chce robić dalszej diagnostyki, to uważam, że nasza współpraca po prostu nie ma sensu, bo nie będę w stanie mu pomóc, tak? Natomiast okej, ja studiowałem na Uniwersytecie Medycznym i faktycznie miałem chyba 4 semestry diagnostyki krwi i faktycznie było to zrobione. Natomiast jakby...
Jakie robiłeś studia?
Na Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie dietetykę kliniczną.
Okay.
No bo to już taka faktycznie była do tej pory jeden z przodujących uniwersytetów w Polsce. Pozdrawiam profesor Stachowską, która jest była jednym z pierwszych nutrigenomików w Polsce, czyli dietetyków zajmujących się stricte żywieniem związanych z genami. No i kimś to przynosił nam takie tipy ze świata dietetycznego, nie na zasadzie deficyt kaloryczny, dieta węglowodanowa, chleb z masłem i bananem i tak dalej. Nie, to był ktoś, kto przychodzi, a dieta keto, a to, a low carb, a rotacje, a to, wiesz.
I to
ktoś...
pewnie jeszcze zanim to było modne.
Dokładnie. No był 2011 rok, także faktycznie to było tak, że wiesz, w Polsce generalnie to wszystko raczkowało, tak?
Czyli nie jesteś samoukiem?
Nie, no absolutnie skończyłem studia. Moja pasja faktycznie doprowadziła do tego, żeby być samoukiem, żeby się rozwijać. No było to związane z tym, że po prostu na samym początku drogi nie byłem w stanie pomagać moim klientom.
Zatrzymam się tutaj, bo nie chciałbym stracić tego wątku o tej... kobiecie z problemami z jelitami.
Tak, więc jakby wracając do tego, faktycznie jest duży problem i ja uważam, że jakby dla mnie to poniekąd jest skandaliczne, że my dietetycy musimy znać się na diagnostyce krwi i musimy się na tym znać. Jakby ja się tym jaram, bo dla mnie to jest super. Tak? Mhm. Jakby fizjologia jest niesamowita, biochemia jest niesamowita i tak dalej. Natomiast wiesz, dużo łatwiej by mi było na zasadzie takie, aha, dobra, masz to, tak? I my mamy taki, wiesz, trójkąt specjalistów, tak? Mamy lekarza ogólnego internistę, który faktycznie robi podstawową diagnostykę, okazuje się, że się dzieje to, co się dzieje. Ja proszę wtedy, że okej, że fajnie by było, gdybyś poszło do specjalisty, internista daje skierowanie do specjalisty i mamy taki trójkąt, specjalista, dietetyk, internista, tak? Natomiast myślę, że to lata świetlne upłyną, zanim to się stanie. No ja mam przyjemność, myślę, że pewnie jest ci znana, gdzieś tam mieć wspólnych klientów z Martą Mazur, z dr Martą Mazur, Projekt Alfa.
Projekt Alfa,
tak, kojarzę. Projekt Alfa, żona Rafała Mazura z Enioskiniowca.pl. Tak, i jakby to, wtedy to wygląda super, tak? Jakby Marta faktycznie jest ze specjalizacji internistą, oprócz tego jest naprawdę dobrym specjalistą w kontekście endokrynologii i andrologii, więc jakby wiesz, nagle się okazuje, że trafia do mnie klient z tak szeroką diagnostyką, że ja już nie muszę nic robić, tak? Albo wręcz przeciwnie, jeżeli widzę, że na przykład fajnie by było coś zdiagnozować, to piszę, cześć Marta, słuchaj, przyszedł do mnie ten i ten pan, myślę, że fajnie byłoby zweryfikować to i to. Okej. W porządku. Jakby wiesz, to tak ułatwia ci pracę, bo dostajesz diagnozę i generalnie zajmujesz się tylko opracowaniem zaleceń i wytycznych, tak? Więc jakby...
I jeszcze raz chcę wrócić do tej babeczki. I jak udało ci się wyprowadzić tą kobietę
tak,
z tych
jakby,
problemów?
Wiesz, jeżeli mieliśmy podejrzenie celiaki, które zostało potwierdzone, no to automatycznie została wprowadzona na absolutnie dietę bezglutenową, ale z wykluczeniem łącznie wszystkiego, co może zakrawać o gluten, czyli na przykład płatki owsiane, które de facto owiec nie jest glutenowy, ale może być kuzynem glutenowym i dawać objawy takie, jakie są po spożyciu glutenu. Została ustabilizowana. Zaczęliśmy pracować nad poprawą procesów trawiennych i perystaltyki i gdzieś tam zrobiliśmy wsparcie wchłaniania jelitowego poprzez pobudzenie mikrobioty i faktycznie jakby odżywienie tych kosków jelitowych i się okazało, że nagle anemia przeszła. Witamina B12 się wyrównała, witamina B6 się wyrównała. Wiesz, i...
Czyli to polegało na tym, że jelita nie były w stanie wchłonąć jedzenia, które ona konsumowała?
Tak, w szybkim skrócie. Tak? Było to indukowane jakimś tam stylem, nawet nie stylem życia, co dietą, która była po prostu na niej szkodliwa.
Ale nie dlatego, że ona robiła coś źle, tylko po prostu tak, nie miała świadomości.
Dokładnie. Nie miała świadomości, bo nikt nigdy na to nie nakierował, no bo nie trafiła na dobrego specjalistę. Tak? I tu nie mówię o specjaliście dietetyku, tylko mówię o specjaliście lekarzu, czy tutaj szczególnie tego pierwszego kontaktu. Tak? No bo jakby gastroenterolog był pierwszy, bo trafiłaby z problemami jelitowymi i zdecydowałby się na badanie rurą w tyłku, to prawdopodobnie wyłapałby, że coś z tymi kostkami jelitowymi jest nie w porządku, że one są skrócone, nie wyglądają tak, jak powinny. Tak? Natomiast to jest, wiesz, to nie jest odosobniony przypadek. Takich przypadków jest bardzo dużo. Czy to endokrynologicznych, które na przykład mają niezdiagnozowane Hashimoto, czyli chorobę autoimmunologiczną tarczycy, są zdiagnozowane w kierunku niedoczynności, tak? Są leczone podstawowym lekiem, jakim jest Eutyrox, czyli lek pierwszego rzutu. Natomiast jakby ta niedoczynność postępuje, tak? A postępuje dlatego, bo na przykład stan zapalny zajmuje coraz większą część tarczycy. Nie? I naprawdę od takich bardzo podstawowych rzeczy, no bo jakby anemia jest podstawowym zaburzeniem, tak? Umówmy się, że wiesz, wydawać by się mogło, że jeżeli masz anemię, no to rozwiązanie jest proste, tak? Ale nagle okazuje się, że jak dla większości specjalistów anemia jest skorelowana z niedoborem żelaza, tak? Natomiast żelazo jest tylko jednym z elementów, który wpływa na budowanie krwinek czerwonych. Mamy witaminę B6, cynk, witaminę B12, witaminę C, cały proces wchłaniania, trawiania i tak dalej, tak? Mhm. Więc jakby, ten proces diagnostyki i proces wywiadu, szczególnie tego elementu wywiadu z klientem, jest niesamowicie istotny i ja często się dziwię temu, że faktycznie, jeżeli mamy internistę, który rozmawia z klientem, pacjentem, dla mam klientów, oni mają pacjentów, 15 minut, jest w stanie go zdiagnozować i są dwie opcje. Albo faktycznie jest tak zajebisty, tak? I są tacy interniści, że wiesz, że patrzą na ciebie, patrzą w twoje wyniki badań, zadają ci 3 pytania, bum, masz diagnozę postawioną. Czy w drugą stronę po prostu, wiesz, przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest to tak zaprojektowane, że skala ludzi, którzy trafiają na tą pierwszą wizytę jest tak duża, że nie jest w stanie tego zrobić, tak? Bo to często też nie jest wina jakby internisty, nie? Tylko całego systemu.
Plus dochodzi do tego, że jakby w każdej grupie jakiejś zawodowej są dobrzy ludzie i słabi ludzie i zawsze możesz trafić na tych słabszych.
Oczywiście, to jak najbardziej.
Mhm. Jaki procent według ciebie osób, które do ciebie trafiają, mają takie bardziej skomplikowane problemy? Chociaż ty sobie ich wybierasz, więc to trochę będzie zakumane.
Tak, i też myślę, że sporo gro ludzi już trafia do mnie, wiedząc, że jakby poniekąd jestem albo ich ostatnią szansą, albo jakby szansą na to, żeby zdiagnozować i ewentualnie pójść dalej, tak? Często jest tak, że jeżeli widzę opis przypadku, tak, bo jakby u mnie na stronie jest tak, że w momencie, kiedy wybierasz opcję współpracy, musisz wypełnić taką podstawową ankietę, tak? I ktoś mi opisuje swój przypadek i widzę jakieś poszczególne rzeczy, które na przykład pokrywają mi się z innymi przypadkami, no to umawiam się na jakąś rozmowę wstępną i mówię, dzień dobry, czy tam cześć, wiesz co, nie będę w stanie ci pomóc, ale wydaje mi się, że masz to i to i to i to. Mogę podać ci namiary na 3 dietetyków w Polsce, czy 3 specjalistów w Polsce, którzy zajmują się dokładnie tym problemem, tak? I jak napiszesz im, że ja wysłałem ciebie do nich, to na pewno znajdą ci jakiś dogodny termin, albo po prostu się tobą zajmą, tak? Wiesz, na przykład jeżeli widzę, że ktoś opisuje mi objawy neuroboreliozy, tak? Czy tam boreliozy, czyli choroby po ugryzieniu kleszcza, tak? I jakby, wiesz, opisuje mi, że był ugryziony przez kleszcza, był leczony tak i tak i tak. Okej, ja jakby kumam się na tym, bo to też jest fascynujące. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy nie kumają się, tylko zjadają na tym po prostu zęby. Tak? Mm. Więc po co ktoś ma tracić czas i pieniądze na pracę ze mną, jeżeli ja się w tym kumam? Jak mogę mu powiedzieć, stary, no ona zjadła na tym zęby, sama ma boreliozę, sama się z tej boreliozy wyprowadziła, idź do niej, nie do mnie. Tak? Natomiast ja ci powiem, że to, jak pójdziesz do niej, to ona będzie w stanie ci pomóc. Tak?
Masz kogoś, kto ma boreliozę i sam się z niej wyprowadził?
Tak, no między innymi Emilka Cesarek, Keep Fit in Style, no ona jakby siedziała stricte w tematach boreliozy już lata temu i bardzo mocno pracowała nad tą boreliozą. Jeżeli chodzi o przypadki samej neuroboreliozy, to tutaj również Justyna Posłuszna i pani Agata z Naczynia Połączone, natomiast nie pamiętam nazwiska, nie chciałbym przekłamać, natomiast tak się nazywa Naczynia Połączone. Tak?
Okej, okay, słyszałem o tej chorobie i podobno bardzo ciężko ją zdiagnozować.
Tak, i oprócz tego, że ciężko ją zdiagnozować, to ciężko ją wyleczyć, no bo bardzo często jest tak, zresztą między innymi jeden z takich osób, która miała olbrzymi wpływ na to, jak funkcjonuje w kontekście swoich zasad życiowych, czyli Tim Ferriss miał boreliozę i opowiadał o tym, jak wyszedł okay. z tej boreliozy. Jakby ktoś chciał obejrzeć, to jest genialna rozmowa Ferrisa z Rondą Patrick na YouTubie, gdzie właśnie opowiada o tym, jak gdzieś tam w ogóle nie mógł wstać z łóżka, ciężka depresja, takie typowe objawy neurologiczne, które były właśnie skorelowane z boreliozą, którą zresztą nabawił się jeżdżąc na koniu bez butów i ucząc się strzelectwa jeżdżąc tyłem na koniu. No, także jakby
nie jestem zaskoczony, że Tim Ferriss to próbował.
Dokładnie.
Ja nie wiedziałem, że ty jesteś nie do końca wiem, jak to określić, bo teraz jest mnóstwo dietetyków w Polsce, ale ty jesteś innym dietetykiem. Ty jesteś jakby, mam wrażenie, że jesteś bardziej lekarzem niż dietetykiem. Więc jak określić to rozróżnienie?
Jakby tak, nie uważam się za lekarza, absolutnie. I uważam, że absolutnie jest to krzywdzące dla dobrych lekarzy, żeby nazywać mnie lekarzem. Mhm. Ja w pewnym momencie swojego życia, już kiedy zacząłem pracować na nieco innych zasadach, kiedy zacząłem budować sobie swoje zasady współpracy, trafiłem zresztą z dużym opóźnieniem na taki serial na HBO, który nazywa się Ray Donovan. Nie wiem, czy jest ci... Okej. Ray Donovan to jest taka postać, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów ludzi z Hollywood. I wiesz, na zasadzie jesteś profesjonalnym koszykarzem, dziwka się zaćpała w twoim łóżku, więc ja to posprzątam. Nie? Mhm. To jest Ray Donovan, tak? Okay. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, okej, ja jestem takim Rayem Donovanem dietetyki. De facto, tak? Czyli jakby... przez to, że dosyć dużo szkoliłem, przez to, że dosyć dużo jeździłem, że sam siebie szkoliłem, przez to, że nawiązałem dużo kontaktów i staram się też być dosyć mocno pomocny. Mam dosyć dużą gamę tego, że jeżeli ktoś ma jakiś problem, jestem w stanie zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, cześć, mam taki taki problem, czy byliśmy w stanie pomóc, tak? Od lekarzy, przez specjalistów, po trenerów, po fizjoterapeutów, więc jakby jestem w stanie działać na każdej przestrzeni. Jakby, dlatego mówię, ja nie bardzo lubię ten termin dietetyk, tak? W sensie jakby...
No bo to ciebie nie określa. Gdyby ktoś mi powiedział, że jesteś dietetykiem, to bym pomyślał, że jesteś jakimś gościem z Instagrama, który sam się nauczył o diecie trochę, co ja bym mógł zrobić pewnie w ciągu 2 lat i mówić ludziom, że jestem dietetykiem. Natomiast ty mi tu przychodzisz i opowiadasz mi o kostkach w jelitach i jestem zaskoczony.
Tak. I jakby ja dlatego mówię, że jestem konsultantem żywieniowym, bo jestem konsultantem żywieniowym z tej sfery, że...
Ale to też nie brzmi, to nie brzmi lepiej moim zdaniem.
Tak, no, nie brzmi lepiej, natomiast wolę używać ten termin niż termin dietetyka. Dlaczego? Bo wiele osób, których jakby określa się terminem dietetyków, absolutnie nie są dietetykami, bo nie skończyli żadnej szkoły skorelowanej z dietetyką. Absolutnie mamy kilka dobrych szkół w Polsce, które kształcą sensownych dietetyków i są tam naprawdę sensowni wykładowcy. Natomiast w związku z tym, że jest to zawód nieuregulowany i jakby nie jest uregulowane, kto może nazywać się dietetykiem, często właśnie ci ludzie, o których ty mówisz, tak, absolutnie nie umując im, bo jest sporo ludzi, którzy są samoukami i są naprawdę wybitnymi dietetykami. Absolutnie.
To chciałem zaznaczyć.
Absolutnie, tak samo jak trenerzy, tak, jakby wielu moich bardzo dobrych kolegów jest absolutnie samoukami, nie skończyli AWF-u niczego, a są genialni, jeżeli chodzi o wykonywanie swojej roboty. Natomiast ja właśnie idę w tą drugą stronę, tak? Jakby wiesz, ci ludzie, którzy powinni nazywać się konsultantami żywieniowymi, nie nazywają się nimi, więc ja się nim będę nazywał. Dlaczego? Bo jakby zajmuję się rozwiązaniem wszystkich problemów, które są skorelowane z żywieniem. Każdego. Czyli jeżeli coś boryka, jakby coś jest dla ciebie problemem i jest to skorelowane z żywieniem, jest to skorelowane z szeroko pojętym zdrowiem, no to ja to rozwiązuję. Ktoś mi kiedyś ładnie powiedział, jeden z moich klientów, że jestem jego konsjerżem zdrowia. To też jest ładne stwierdzenie. Taki konsjerż zdrowia, tak? Jak masz swojego konsjerża, który ci oporządza całe życie, no to jest jedno, natomiast masz swojego konsjerża zdrowia, który zajmuje się całym elementem zdrowotnym, tak? I jakby wiesz, ja się faktycznie zajmuję na przykład umówieniem diagnostyki USG dla tego klienta, nie? Na zasadzie, słuchaj Marek, chcę zrobić USG, nie wiem gdzie, tak? Dobra, daję, ogarnę. Wykonuję 3 telefony, on jest najlepszy, okej. Okay. Słuchaj, tu masz numer telefonu, dzwoń, umawiaj się, tak?
Czyli jesteś takim człowiekiem od zdrowia trochę.
Tak, no i ja dlatego mówię, to jest to najlepsze porównanie. Ray Donovan, taki trochę Ray Donovan polskiej dietetyki, ogarniacz, nie? To też jest brzydkie słowo. Ale zresztą to też jest zabawne, że wiesz, kwestia ogarniania to jest, my Polacy mamy tylko taki kontekst, że jesteśmy w stanie coś ogarnąć, nie, nie ma tego przetłumaczenia. Tak?
Figure out.
No to jest, figure out to jest takie, nie wiem czy ogarnąć, czy bardziej wymyślić,
rozkminić,
no? Tak? Mhm. Natomiast czy wiesz, fix it, czy fix something, nie? Czyli też na takiej zasadzie naprawić coś, ogarnąć coś, mm-hmm. Tak? Wiesz, jedna z moich podopiecznych mówi, że ona jakby przyjęła taką nazwę fixera zdrowia, nie? Health fixer, działając w UK. Tak? I to też jest świetna nazwa, nie? Bo jakby generalnie rozwiązujesz problemy związane ze szeroko pojętym zdrowiem, tak? I to jest bardzo ciekawe i taka moja dygresja jest taka, że wiesz, dietetycy, ja powiem ci, że te studia dietetyczne były strasznie ciężkie. Naprawdę. I to jakby nie polegało na tym, że my się uczyliśmy budować jadłospisy. My przez pierwsze 3 lata praktycznie mieliśmy całą fizjologię, anatomię, farmakologię, biochemię i to na takim poziomie naprawdę zbliżonym do lekarskiego. Tak? No okej, nie mówię o farmakologii zbliżonej do lekarskiego, bo jakby nie uczyliśmy się, przecież o antybiotykach też mieliśmy całą sesję, nie? Ale wiesz, i nagle kończysz te studia 5-letnie, które są bardzo mocno połączone ze specjalizacją typowo lekarską, a nie masz absolutnie żadnych uprawnień. Tak? Nie jesteś w stanie na przykład wypisać recepty swojemu klientowi na leki na obniżenie cukru, tak? Jak diabetolog, chociaż zajmujesz się jego dietą.
Jakby... To jest jak psycholog chyba i psychiatra, nie?
Tak, 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 absolutnie, coś w ten deseń. Tak? Jakby to jest bardzo krzywdzące dla dietetyków, że my nie jesteśmy, jakby ja uważam, że dietetyk powinien mieć stopień lekarski. Nie? Faktycznie na przykład jednolite 6-letnie studia dietetyczne, lekarsko-dietetyczne, tak? Czy tak jak mają weterynarze, nie? Jednolite studia weterynaryjne. Tak? Jesteś lekarzem weterynarii, okej, możesz wypisywać antybiotyki, jesteś nauczony, wszystko spoko, ale jesteś od zwierząt. Tak? Mhm. No i my jesteśmy lekarzami od jedzenia. Tak? Bo naprawdę, wiesz, jeżeli byśmy zebrali takich topowych polskich dietetyków w jednej sali, tak? I zaczęli rozmawiać o kwestiach zdrowotnych i wzięli ludzi z branży zdrowia, spoza jakby, inaczej, może nie z branży zdrowia, ale bardziej jakby ze służby zdrowia, to zakładam, że niejednokrotnie część tych dietetyków byłaby w stanie powiedzieć więcej sensownych rzeczy, więcej nowości niż poszczególni specjaliści, bo my musimy się uczyć. My nie mamy wyjścia. Bo jeżeli nie będziemy na bieżąco, to nie będziemy w stanie pomagać. Jeżeli nie będziemy w stanie pomagać, to nie będziemy mieli klientów.
I wasza branża chyba jest teraz bardzo modna, więc bardzo dużo rzeczy się zmienia na bieżąco, nie?
Tak, znaczy...
Myślę, że u ortopedy tak dużo się nie zmienia na bieżąco. Nie ma też tak dużo osób, które próbują coś zrobić.
Dokładnie, ale też to co jest ciekawe, wiesz, że w kwestii żywienia to mega ciekawe jest to, że tak naprawdę nagle się okazuje, że coś wiemy, a później się okazuje, że jednak wcale tego nie wiemy. Tak było z mikrobiotą, tak? Wiesz, przez długi czas mówiło się, że te szczepy bakteryjne są uniwersalne, można podawać je wszystkim, tak? Nagle, wiesz, ktoś zagłębia się w badania, robi je na szerszej grupie, sprawdza się, okazuje, słuchaj, no nie, bo jeżeli ktoś ma taki genotyp, no to się okazuje, że te szczepy bakteryjne są dla niego szkodliwe, nie? To jest mega ciekawe. To jest naprawdę, wiesz, no ja jak wracam sobie na przykład do swoich postów sprzed tam 6 lat, tak? Czy 7 lat, i ja celowo ich nie usuwam. I to, wiesz, ktoś by powiedział, stary, weź to usuń, bo wiesz, wstyd, nie? A ja mówię, no nie, no stary, no jakby dla mnie to ktoś musi wejść, zobaczyć drogę z punktu
Historia.
A. Dokładnie, mm-hmm. Tak? Jakby, wiesz, posty pochwalne na rzecz mleka, potem posty jeżdżące mleko, potem powrót do tego, że generalnie mleko nie szkodzi, ale nie przesadzę, nie? Mm-hmm. Czy wiesz, na zasadzie pisanie postów, że olej rzepakowy to gówno, tak? W momencie, kiedy wszyscy zachwalali olej rzepakowy, tak? I nagle po 10 latach wszyscy mówią, no dobra, stary, z tym rzepakiem to wcale nie jest tak fajnie, jak się nam wydawało, tak?
To co się aktualnie myśli o mleku?
Wiesz, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co się myśli w mainstreamowej dietetyce, bo absolutnie w niej nie siedzę i staram się w niej siedzieć i nie śledzić. I mogę ci powiedzieć, co ja myślę. Ja myślę, że absolutnie zasada jest prosta. Jeżeli masz nietolerancję laktozy, to nie pijesz mleka, a nie chodzisz z szyldami jebać krowy. Nie?
Okay.
To jakby w ten deseń, tak? A to niestety tak wygląda. Czyli na zasadzie, jeżeli ktoś nie toleruje mleka, to nagle mówi, nie, w ogóle mleko jest szkodliwe, nie możesz jeść twarogu. Nie, no, no stary, zasada jest prosta. Zero-jedynkowa. I absolutnie to jest coś, co można sobie wrzucić. Jeden bluzg wypadł z listy. To jest coś, co można sobie wrzucić na swojego whiteboarda, czy na cokolwiek gdzieś wisi, tak? Mhm. Zasada zero-jedynkowa, tak? Jeżeli coś ci szkodzi, to po prostu tego nie jesz. Jeżeli wiesz, jeżeli po czymś masz biegunkę, no to jakby logiczne jest, że tego nie jesz. Jeżeli po czymś wymiotujesz, to tego nie jesz, tak? Natomiast my jesteśmy, wiesz, ludzie są dosyć upartymi stworzeniami, jest w zasadzie tak, o, on pije tą odżywkę białkową i jest spoko, tak? I puszcza tylko bąki. No nie, no jeżeli ty puszczasz gazy po spożyciu odżywki białkowej, to znaczy, że prawdopodobnie coś ci tam nie służy, no bo to nie jest naturalna reakcja jelit, tak?
Czyli to nie jest tak, że niektóre posiłki po prostu powodują gazy, tylko jeśli masz gazy, to już coś jest nie tak.
Dokładnie. Nie powinno być tak, że jeżeli twoje wybory żywieniowe powodują, że w jakiś sposób masz dyskomfort jelitowy, albo w jakikolwiek sposób twoje ciało funkcjonuje na niższych obrotach, to masz wybory żywieniowe, tak? Jakby, wiesz, jedna z mitycznych praw dietetyki jest taka, że jedzenie powinno ci służyć. Jeżeli czujesz się po nim źle, jeżeli czujesz się ociężały, tak? No to znaczy, że ci nie służy, tak? Wiesz, no jeżeli zrobisz sobie kurczaka grillowanego czy tam duszonego na oliwie, a wrzucisz sobie schabowego w panierze na smalcu, no to masz różnicę pomiędzy tym, jak się czujesz po danym posiłku, tak? Mhm. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na to, jak to fizjologicznie czy biochemicznie wpływa na ciebie, to jest też olbrzymia różnica. Tłuszcze nasycone, smalec, paniera i tak dalej, tak? A kurczak robiony na przykład na oliwie duszony czy tam pieczony. Nie? To jest zupełnie inna odpowiedź, jeżeli chodzi o kwestię twojego ciała.
Ja myślę, że jednak powinieneś wymyślić sobie inną nazwę. Konsultant żywieniowy w ogóle nie oddaje tego, co ty mi tutaj przedstawiasz. Jakby ktoś mi powiedział, że jesteś konsultantem żywieniowym, to bym nie pomyślał, że jesteś tym, kim aktualnie mówisz mi, że jesteś.
Bardzo dobrze.
Brakuje ci tego elementu klinicznego w tym...
Wiesz co, tak, natomiast też z prostej przyczyny, bo nie chciałbym mocno pracować w bazie klinicznej. Staram się od tego też powoli poniekąd odchodzić i pracować z ludźmi, którym jakby, no w związku z tym, że ograniczam listę klientów bardzo mocno i jakby z miesiąca na miesiąc tych slotów do współpracy jest coraz mniej, po to, żeby realnie poświęcać się ludziom, z którymi pracuję, tak? Jakby trafia do mnie coraz więcej ludzi, którzy potrzebują jakby takiej współpracy na zasadzie właśnie, wiesz, bycia dostępnym 2-4, czy to sportowcy z poziomu światowego, bądź przynajmniej europejskiego, czy właśnie ludzie z tego elementu biznesowego, którzy na przykład mają taką opcję, że nagle oni faktycznie, zresztą to jest ciekawa historia, że mental ludzi z tych elit biznesu i elit sportowych jest niemal taki sam, nie? Czyli jak się za coś biorą, to...
Chyba normalne, ale nie jestem pewien.
To pewnego rodzaju obsesja i jakby wiesz, nagle się okazuje, że ktoś się bierze za to poważnie i okazuje się, że ma spotkanie i musi polecieć, nie wiem, do Włoch, tak? I jakby dzwoni do ciebie, słuchaj, musimy szybko przebudować plan, bo jadę do Włoch i będzie to, tak? Jakby wiesz, to powoduje, że ta ilość czasu, którą mogę poświęcić dla innych klientów, staje się coraz węższa, a nie chciałbym, żeby ktokolwiek na tym cierpiał. Czyli jakby nie chciałbym pracować z ludźmi, którym nie mógłbym poświęcić uwagi i którzy by powiedzieli, stary, no ale jemu poświęcasz tyle czasu, a mi nie poświęcasz tyle czasu, tak? No bo jakby... No,
są zazdrośni.
No, poniekąd, tak? Wiesz, no, natomiast jakby ja to rozumiem, tak? I często się z tego śmieję, wiesz, część klientów myśli, że płaci, może wymagać, to trochę tak nie działa. Natomiast jakby też rozumiem, że oczekują, faktycznie, jeżeli przychodzą do mnie, to oczekują dostać konkretną opiekę. Ja tą konkretną opiekę chcę im dawać i nie chciałbym, żeby czuli się zaniedbani. Stąd też staram się odchodzić od tego. Nie? A często pacjenci kliniczni, i to też jest niestety duża bolączka zawodu dietetyka, wymagają takiej opieki właśnie na zasadzie pogłaskania po plecach. Tak? A szczególnie tacy, którzy odbijają się od drzwi do drzwi, nagle trafiają do ciebie, mówią, wiesz, panie Marku, bo mi nikt nie jest w stanie pomóc, nikt mi nie wie co, ja już mam dosyć, ja sobie już z tym nie radzę i tak dalej. I ty musisz ich pogłaskać po plecach. I ja tak jak mówię, raz, ja jestem empatyczną osobą, ale nie do tego stopnia. Ja jestem bardziej zadaniowy na zasadzie, słuchaj, mamy 5 zadań, to są takie zadania, to musimy naprawić, na tym się musimy skupić. Nie? A wiesz, jeżeli ktoś nagle zmęczony swoją batalią trafia do mnie, ja mu daję kolejne zadania do wykonania, tak? I a, on nie widzi w tym sensu, bo nie wie, czy mu to pomoże. Mhm. Ja też nie wiem, czy mu to pomoże, bo musimy przejść wspólną drogę i zweryfikować, tak, pewne założenia, czy idziemy w dobrym, czy złym kierunku. To nagle się okaże, że on powie, no nie, no trafiłem na kolejnego kretyna, który ode mnie wymaga, ja już mam dosyć, ja potrzebuję kogoś, kto ze mną usiądzie, porozmawia i tak dalej. Więc stąd to narzędzie tej ankiety wstępnej, bo pomaga mi po prostu zweryfikować, czy ja jestem odpowiednią osobą do pracy z tobą, tak?
Czyli wybierasz sobie bardziej takie pragmatyczne osoby, którymi się nie musisz trochę opiekować.
Tak, znaczy jakby, wiesz, to też wynika z metodologii mojej pracy, tak? Jakby tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli dostajesz zadania do wykonania i te wykonywanie tych zadań obowiązuje się przez 10 dni, no to jakby nie potrzebujesz ze mną jakby rozmawiać wcześniej 10 dni, tak? Bo jeżeli stwierdzę, że musisz je wykonać 7 dni i po 7 dniach musimy porozmawiać, no to jakby dostaniesz taką instrukcję, tak? Mhm. Jeżeli napiszesz, że okej, między 10 a 14, no to też jakby to wynika z czegoś, tak? Natomiast najczęściej w większości wypadków to jest tak, że ktoś dostaje plan. Jakby u mnie jest taka zasada, że w momencie, kiedy ludzie dostają ode mnie wytyczne, to ja jeszcze z nimi rozmawiam, czy dla nich wszystko jest zrozumiałe, wiedzą, nie mają żadnych wątpliwości i tak dalej, i tak dalej. Na zasadzie, że jeżeli oni dają okejkę, to ja już wiem, że wszystko jest w porządku, żeby nie było opcji, że ja czegoś nie rozumiem, nie wiem, nie zgadzam się, albo wymyśliłeś coś innego. No to ja nie jestem im potrzebny. Tak? Oni po prostu muszą przepracować 10 dni, zrobić swoją robotę, przygotować dla mnie feedback i my musimy o tym feedbacku porozmawiać. Tak?
Ashwagandha i... Jak się nazywa ten drugi środek?
Różeniec.
Różeniec. Już o tym słyszałem i w podcaście, który prowadzi... Nie prowadziłeś, byłeś gościem. Mówiłeś, że używa się tego naprzemiennie, bądź naraz i też nie używa się tego przez cały czas. I jestem bardzo ciekawy... Jakie jest twoje spojrzenie na to? Bo wydaje mi się, że to jest coś, co mogłoby mi pomóc. Bo ja myślę, że jestem osobą, która jest cały czas napięta. I mówiłeś, że jeden z tych środków pomaga dla takiej, może pomóc takiej osobie.
Mhm, tak, jakby przede wszystkim, bo tu bardzo często jest opcja różaniec górski. Nie, to jest różaniec górski, inaczej rhodiola rosea. I zasada działania tych dwóch adaptogenów jest bardzo podobna, a jednocześnie nie mogłaby być bardziej inna. To znaczy, jakby ashwagandha jest adaptogenem, zacznijmy w ogóle od wyjaśnienia terminu adaptogen, bo to jest dosyć istotna sprawa. Adaptogeny to są jakby zioła czy środki pochodzenia naturalnego, które muszą spełniać trzy warunki. Jakby pierwszym jest to, że mają, jakby są naturalnie obecne, czyli jakby są pochodzenia naturalnego, są to ekstrakty roślinne i tak dalej. Nie mogą być syntetyczne, tak? To jest pierwsze. Druga rzecz jest taka, że muszą wprowadzać nasz organizm w stan tak zwanej hormezy, czy w stan takiej stabilizacji, działać dobrze, regulować układ nerwowy, działać tonizująco, wyciszająco. No i trzecia rzecz, nie mogą być szkodliwe. Nie licząc tego, że jeżeli przegniesz, to po prostu, wiesz, skończy się to biegunką albo jakimiś tam innymi rzeczami.
Marihuana jest adaptogenem?
Nie. No niestety ona wchodzi już do tych elementów typowo wpływających na psychosomatykę, więc nie bardzo.
Okay.
Więc jakby w tym wypadku ashwagandha i różaniec zaliczają się do tych, które mają regulować i tonizować pracę naszego układu nerwowego. Natomiast różnica między nimi jest taka, że ashwagandha ma obniżać kortyzol. Czyli kortyzol jest naszym hormonem stresu poniekąd, no bo jakby jego działanie jest wielotorowe, wpływa między innymi na układ immunologiczny, tak? Między innymi dlatego, na przykład, jeżeli jesteś pod wpływem dużej ilości stresu, kończy ci się ten element stresogenny, chorujesz, nie? Bo jakby, wiesz, twój układ immunologiczny cały czas pracuje, bum, nagle włączył się kortyzol i twoja odporność leci na łeb, na szyję, jesteś chory, tak?
Czyli on podnosi odporność.
Tak, działa immunomodulująco, tak? Natomiast jakby, wiesz, główną rolą kortyzolu jest to, żeby wpływać na nasz układ walcz-uciekaj. Tak? No jakby w dzisiejszych czasach tych bodźców stymulujących układ walcz-uciekaj jest bardzo dużo. Natomiast wracając do takich typowo paleokowalskich, no to wiesz, tam stresor był taki, wpada słońce do jaskini, więc jesteś boom obudzony. Nie? Jakby zadanie masz jedno, albo pójść upolować żarcie, albo ewentualnie żarcie upoluje ciebie. Tak? No jakby that's it. Natomiast w dzisiejszych czasach jest tego bardzo dużo i często jest tak, że ten nasz układ nerwowy jest przestymulowany. No i my oczywiście sami dokładamy do tego cegiełki, no bo jakby ładujemy duże ilości kofeiny, energetyków, pre-workoutów albo innych elementów stymulujących. I mogą być takie sytuacje, w których układ nerwowy jest przestymulowany, czyli jakby wiesz, trzymasz kortyzol w tak zwanych górnych widełkach i jest go cały czas dużo, tak? I wtedy na przykład jesteś taki elektryczny, nie? Czyli na takiej zasadzie, że masz wrażenie bycia cały czas pod presją, w napięciu, nie możesz się wyciszyć, tak?
Coś takiego wyjdzie na badaniach krwi?
Tak, absolutnie. Wystarczy, jakby najbardziej wiarygodne badanie byłoby dobowa zbiórka kortyzolu w moczu, tak? Wtedy nam pokazuje faktycznie, jak ten kortyzol zachowuje się w ciągu doby.
W ciągu tygodnia czy w ciągu doby?
W ciągu dnia, w ciągu 24 godzin. Mamy krzywą kortyzolu, widzimy, kiedy u ciebie są naturalne piki, kiedy są spadki, jaki jest rytm dobowy twojego kortyzolu, czy na przykład jak wstajesz, czy jest wysoko, czy jest nisko, czy właśnie to, że nie możesz się dobudzić, jest związane z tym, że kortyzol jest za nisko i cię nie stymuluje, tak? Czy na przykład, wiesz, spadki mocy na zasadzie, ktoś mówi, wiesz, bo ja między 13 a 16 już jestem senny, tak? I wtedy piję kawę i jest lepiej, tak? No i na przykład patrzymy, że faktycznie między 13 a 16 masz największy drop kortyzolu i wtedy jak się stymulujesz, no to faktycznie ma to sens, tak? Mhm. Natomiast jeżeli zrobimy sobie badania z krwi, to też jest jakaś tam wartość diagnostyczna, średnia bo średnia, ale już pokazuje nam standardowy tryb. No i kwestia tego, jak wysoko ten kortyzol jest, tak? Jeżeli na przykład widełki są, strzelam, do 20, w zależności od miejsca wykonywania diagnostyki, to okazuje się, że twój poziom jest na przykład 26, tak? Czyli jest permanentnie podwyższony. No to wtedy jak najbardziej ashwaganda po to, żeby go zbić, żeby ściągnąć to uczucie presji, to uczucie takiego cały czas działania pod napięciem, jak najbardziej się przyda. Tak? Ja ogólnie uważam, że w XXI wieku te widełki powinny być nieco w górnej wartości, czyli jeżeli masz widełki, tak długo jak nie jesteś danym bilzerianem, który wiesz, ma grube bańki na koncie, otacza się pięknymi modelkami i jedyne jego zajęcie to latanie z miejsca A do miejsca B, no to jeżeli jesteś normalnie pracujący, jeżeli normalnie zarabiasz, żyjesz w Polsce, to automatycznie ten kortyzol powinien być w górnych widełkach. Tak? Czyli tam ten poziom 18-20, 21. Nie?
Jeśli żyjesz w Polsce, twój kortyzol powinien być w górnych widełkach.
Tak,
to jest cytat tego podcastu.
Więc wtedy jakby faktycznie powinno być wyżej. Nie? To jest dosyć naturalne, no bo umówmy się, że tych stresorów mamy dużo, działamy pod presją, dużo pracujemy, nie dbamy o siebie tak, jakbyśmy chcieli, albo tak, jak uważamy. Inaczej, uważamy, że dbamy o siebie bardziej niż robimy to realnie, tak? Jeżeli chodzi o kontekst dbania o swoje ciało, o swoją umysł, duszę, wszystko, cokolwiek byśmy tam wsadzili. I wtedy jakby faktycznie, jeżeli jest to w górnych widełkach, bądź jest mocno podwyższony, to ashwaganda ma to regulować, czyli jakby zbijać ten poziom kortyzolu, dzięki czemu jakby ta presja z ciebie zejdzie. Dodatkowo ashwaganda jest świetnym narzędziem wtedy, kiedy jesteś w stanie przewidzieć stresor, tak? Czyli na przykład wiesz, że jesteś w branży, która branża eventowa teraz, tak? Czyli od maja do października jest ogień w szopie, tak? Eventy, koncerty i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, że jesteś w stanie to zaplanować, czyli 2 miesiące wcześniej zaczynasz się suplementować, jakby już, wiesz, wysycasz się na tyle, że przez ten cały element stresowy przechodzisz sobie na luzie, a potem odstawiasz, tak?
Ale nie obniży to wydajności?
Nie, absolutnie. Nie. Znaczy, oczywiście jest to kwestia indywidualna, tak? Mhm. Bo jakby nie mogę powiedzieć, że 10 na 10 na pewno będzie dobrze tolerowało, tak? Natomiast jeżeli będzie to wynikało właśnie z tego tak zwanego przeciwdziałania, czyli zapobiegania, to nie powinno być. Nie? Wtedy wystarczą już małe dawki, naprawdę małe, tak, w porównaniu do tego, ile się przyjmuje na co dzień tej ashwagandy. I de facto, jeżeli będziesz suplementował 2 miesiące wcześniej, to jakby ten okres stresogenny przechodzi dosyć fajnie. Tak? Czy to wiesz, dla studentów przed sesją? No bo on jakby...
A czemu 2 miesiące wcześniej?
Bo taki jest mniej więcej czas potrzebny, żeby dostać te kliniczne, realne działania ashwagandy. Tak? Wiesz, wszystko, co nam się wydaje, że ashwaganda działa na zasadzie wyrzucenia pierwszej tabletki, to w dużej mierze jest efekt placebo. Bo jakby te pierwsze efekty pojawiają się po 14 dniach stosowania ashwagandy, tak? Oczywiście coś się już dzieje, czyli to na tym poziomie takim tkankowym, metabolicznym, hormonalnym ono już działa, natomiast to nie są takie efekty na zasadzie, że wiesz, rzucisz jedną tabletkę i masz wrażenie jakbyś zjadł ekstazy, nie? Że już jesteś zadowolony, szczęśliwy, ptaszki ćwierkają, a w ogóle świat jest w innych kolorach, tak?
A efekty są rzeczywiście takie zauważalne, tak, że jesteś taki wychillowany bardziej?
Tak, absolutnie, absolutnie tak. Natomiast no jakby tu jest ważna kwestia czasu trwania, jakby terapii ashwagandą, jakości ekstraktu, to jest ważne, żeby on był standaryzowany na 5 bądź 7%.
Jaki jest dobry?
5-7%. Jakby w Polsce...
Jakieś marki? jakie konkretne?
Tak, Hepatica ma bardzo fajny ekstrakt, Apollos Hegemonii ma bardzo fajny standaryzowany, też na 7% bodajże, bądź takie, które są z KSM 6.6. W końcu to jest też, jeżeli jest napisane KSM 6.6, to są te ekstrakty, które najczęściej są stosowane w badaniach klinicznych. Tak? To wtedy mamy jakby dokładnie to, co tam w badaniu XYZ było zastosowane. Tak? Więc wtedy ma to sens. Różeniec z drugiej strony?
Jeszcze ashwagandha. Czyli stosujesz sobie to 2 miesiące przed jakimś okresem stresowym i później kiedy to wyłączasz?
W trakcie całego trwania okresu stresowego dalej jedziesz, a potem w momencie, kiedy już z niego wychodzisz, kiedy jakby kończy się ten okres na przykład eventowy, tak? No to wtedy możesz sobie z niego spokojnie zejść. Tak?
Czyli jeśli ja mam czasami takie okresy, że jestem taki pobudzony, że nie mogę spać, bo jestem taki nakręcony, to wtedy powinienem sobie wrzucić ashwagandha.
Tak, absolutnie, absolutnie.
Dobra. To różeniec.
Tak, różeniec z kolei działa w drugą stronę. Różeniec jest dla tych osób, które działają bardzo długi czas w permanentnym stresie, do tego stopnia, że ich układ nerwowy jest już tak na tyle przeciążony, że mimo bycia w ciągłym permanentnym stresie, ich poziom kortyzolu jest niski. Tak? Bo wiesz, jeżeli ty pracujesz na wysokich obrotach, śpisz 5 godzin na dobę, trenujesz, funkcjonujesz i twój kortyzol jest nisko, to absolutnie nie jest powód do tego, żeby się cieszyć, bo to znaczy, że w jakiś sposób rytm dobowy twojego kortyzolu jest odwrócony, bądź twój układ nerwowy nie nadąża z produkcją takiej ilości kortyzolu, jaka jest potrzebna do twojego codziennego funkcjonowania.
A to nie jest tak, że on się zaadaptował po prostu do twojego stylu życia?
No nie do końca. Mhm. Wiesz, jakby my faktycznie, wiesz, ta adaptacja to jest takie bardzo szerokie słowo, tak? Jakby jak ktoś mi mówi, wiesz, bo ja się zaadaptowałem do życia w presji. No nie, tobie się wydaje, że się zaadaptowałeś do działania w presji, tak? To tak jak ktoś mówi, ja nie czuję, że kawa na mnie działa. Nie. Percepcyjnie wydaje ci się, że kawa na ciebie nie działa, bo nie odczuwasz tego, co by ci się wydawało, że powinieneś czuć, czyli nie jesteś wystrzelony, nie jesteś pobudzony, nie masz więcej mocy, tak?
Ale jak wypiję kawę o 23 i mogę iść spać?
To jest dalej to samo, bo twój układ odczuwa działanie kofeiny. Twój układ nerwowy czuje. Jakby to, że ty możesz iść spać po wypiciu kofeiny, tak? To nie znaczy, że jakby ona na ciebie nie działa. Tak? Prawdopodobnie to nie jest bodziec, którego potrzebujesz, bo na przykład twój układ nerwowy jest na tyle przeciążony, że kofeina jest jakby gwoździem do trumny. Nie? Czyli jakby zamiast ci pomagać, to ci dodatkowo szkodzi, powoduje dodatkową senność, irytację, wiesz, przyspieszoną pracę serca, uczucie presji i tak dalej, nie? Mhm. Jeżeli tak się dzieje, no to wtedy u ciebie jest tendencja do tego, że ty powinieneś dawać wszystkie rzeczy, które działają antystymulacyjnie, działają wyciszająco. Tak?
Ashwagandha na przykład.
Tak? Czy wiesz, nawet krople CBD, czy chociażby takie rzeczy jak kanna, ekstrakt, to się ładnie nazywa, taki, który działa wyciszająco, czy rzeczy, które będą de facto wpływały na nasilenie fokusu, nie? Bo te osoby, które są w takiej permanentnej stresie, to mają taką tendencję najczęściej multitaskingu. Trochę tego, trochę tamtego i generalnie na koniec dnia zrobiłem dużo, ale nic.
Nie? Rozkojarzenie takie.
Więc jakby wtedy jest kwestia zastosowania odpowiedniego modelu działania, tak? Natomiast znowu, to, że tobie się wydaje, że jesteś zaadaptowany do działania pod presją, albo do działania na małej ilości snu, albo do działania na dużej ilości kofeiny, to tylko ci się wydaje. Nie? Jakby twoje ciało fizjologicznie czuje to, co z nim robisz. Tak? To tak jak sportowcy. Sportowiec jest zaadaptowany do dużej ilości wysiłku fizycznego. Tak? Jakby nawet jeżeli wstaje z domsami, no to i tak pójdzie zrobić jednostkę treningową, bo musi ją zrobić. Tak? Czy sportowiec walki jest zaadaptowany do robienia wagi, jeżeli robi ją 355 raz, bo wie, czego się spodziewać. Wie, że na 2 tygodnie przed wyjściem do klatki, no jego moc będzie dużo mniejsza i będzie musiał robić inne rzeczy, tak? Natomiast to nie zmienia faktu, że twoje ciało odczuwa to na jakby w innej skali, tak? Wiesz, markery stanu zapalnego wzrastają, tak? Markery stanu zapalnego wpływają na to, że znowu twój układ nerwowy nie działa, bo to jest kolejny bodziec, tak? Więc wtedy jakby, jeżeli mamy ten kortyzol obniżony, czyli jakby mimo tego, że żyjesz w ciągłej presji i kortyzol jest nisko, to różeniec jest takim popychaczem, nie? Jakby wpływa na to, że poniekąd daje kolejne bodźce do tego, żeby popychać układ nerwowy do działania.
Ale tak? Brzmi, jakby to nie był najlepszy pomysł.
Znaczy, to zależy, tak? Bo jakby, wiesz, on to jest... Jedna strona jest taka, że działa jakby promotywująco, druga jest taka, że działa faktycznie naprawiająco, działa regenerująco, działa przeciwzapalnie, poprawia skupienie, poprawia motywację, reguluje pracę neuroprzekaźników, dopaminy i serotoniny, czyli tych dopamina, motywacja, serotonina, szczęście. Więc jakby tak, natomiast jakby to jest rozwiązanie jakby krótkoterminowe, w sensie jakby ten termin może być długi, natomiast krótkoterminowe w takim sensie, że daje nam moc do tego, żeby wyprowadzić kogoś z tej dupy, w której się znalazł, tak? Bo wiesz, w momencie, kiedy ktoś jest w dupie, to najczęściej jest tak, że żeby go z niej wyciągnąć, no musimy zastosować pewne narzędzia, które dadzą na to możliwości.
Mówisz w dupie, że jest jakimś turbo okresie stresowym już nie wyrabia.
Tak, albo jest po okresie permanentnego stresu, albo przeszedł jakieś tragiczne wydarzenia, rozwód, śmierć osoby bliskiej i tak dalej, i tak dalej.
I wtedy też suplementujesz takie środki?
Tak, no jeżeli ktoś nie jest na SSRI, czyli na tych lekach typowo psychotropowych, które tam wpływają na wychwyt serotoniny, to tak, jak najbardziej, tak? Bo jakby, wiesz, jeżeli chcesz komuś pomóc, tak? I ktoś nie ma siły bądź motywacji do wykonywania pewnych rzeczy, to wtedy musimy dać mu rzeczy, które będą pomagały, czy suplementy, czy systemy pracy, które będą pomagały mu znaleźć tę motywację, tak? Bo co z tego, że damy komuś najlepsze narzędzia, jeżeli on nie będzie chciał nimi operować, tak? Mhm. Albo nie będzie miał siły nimi operować, tak? Jakby w tym wypadku pomocą jest różenie. W zasadzie, że okej, okay, wiesz, że na przykład w tym okresie intensywnego stresu, permanentnego stresu będziesz jeszcze X, tak? I potrzebujesz to zrobić i nie ma wyjścia, tak? Wiesz, jakby znowu, to jest to, co przekładam na pracę ze sportowcami. Jeżeli sportowiec strzelam, myślę, że na bieżąco, no bo jakby mamy Aśkę, wcześniej Janka, tak, mamy zawodnika MMA, tak, on musi wyjść do walki za 3 tygodnie. No nie może nie wyjść, tak, no bo jakby to jest jego praca, to są jego pieniądze, to są jego miesiące przygotowań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mogę mu powiedzieć, no stary, musisz się zregenerować, nie możesz teraz robić sparingów, bo markery stanu zapalnego, bo układ nerwowy, no nie. To nie
oni,
jest.
Oni tym weight cutem pewnie tak się doprowadzają do takiego stanu, że...
Jeżeli są dobrze prowadzeni, to nie. Jeżeli są dobrze prowadzeni, to tak naprawdę nie. Jakby tutaj w momencie, gdy ja pracuję z zawodnikami którąś walkę z rzędu, to często ta waga robi się już praktycznie sama. Tak? Natomiast jak trafiam do takich zawodników, z którymi robię pierwsze przygotowania, no to często jest ciężko.
A wrzucasz im albo różaniec, albo aszwagandę?
Tak, wiesz, jakby u mnie na przykład, ja nieskromnie mówiąc jestem autorem jednej z najlepszych przedtreningowych, moim nieskromnym zdaniem.
Nieskromnym, podkreślam.
Dokładnie, nieskromnym zdaniem. Przedtreningówka nazywa się OMA i nie jest związana, znaczy jakby nazwa ma dawać, symulować nam nazwę omnadreno, czyli jakby bardzo popularnego sterydu stosowanego gdzieś tam w kręgach siłownianych. Natomiast realnie OMA jest skrótem od One Man Army, ponieważ jest to przetreningówka dedykowana sportom typowo wytrzymałościowo-siłowym, takim jakimi są właśnie sporty walki. Ona też powstała właśnie ze względu na to, że gdzieś tam któregoś dnia siedziałem i mówię, no nie ma pre-workoutów dla sportowców walki, nie ma, tak? Wiesz, jakby pre-workouty siłowniane, w momencie, kiedy idę na matę i pojawia się cytrulina bądź arginina i trzymam kogoś za szmatę i pompują mi się bicepsy, no nie jest to efekt, który chciałbym osiągnąć, tak? Że w pierwszej rundzie sparingów ja już mam spompowane nogi albo bicepsy, tak? Więc jakby z Maćkiem z testosteronu, który jest właścicielem marki testosteron.pl, usiedliśmy i mówię, słuchaj, musimy zrobić pre-workout pod sportowców walki i w nim jest różeniec górski. Dlaczego? Bo różeniec górski ma między innymi działanie, które poprawia fokus, koncentrację i wpływa na to, że mamy dużo szybszą memoryzację, czyli zapamiętywanie i przetworzenie nowych drilli, tak? Czyli jeżeli jesteś sportowcem walki i uczysz się nowego drillu, tak? Czy to bokserskiej kombinacji, 1, 2, 3, przejście, cokolwiek, czy jakiegoś drilla skorelowanego z brazylijskim jiu-jitsu, czegoś, czego nigdy nie robiłeś, będzie ci łatwiej to zapamiętać. Twój mózg będzie szybciej przetwarzał te informacje.
Czyli ona, różeniec wpływa jakoś na adrenalinę?
Poniekąd, no jakby to wpływa na cały układ walcz-uciekaj, tak? Czyli na całą pracę katecholamin, dopamina, adrenalina, noradrenalina, ale również wpływa między innymi na połączenia nerwowe oraz wpływa na to, że jesteśmy w stanie szybciej przetwarzać informacje, tak?
Także... To brzmi trochę za dobrze, żeby to było prawdziwe.
I tak i nie, tak? Mhm. Bo realnie, wiesz, kiedy mówimy o tych rzeczach, to wydawałoby się tak, że mamy trochę tabletkę z Limitless. Jestem Bogiem.
No, tak to właśnie trochę brzmi.
Wiesz, natomiast... To nie działa w takiej sferze, to nie jest taki wyrzut. To wszystko działa na poziomie, wiesz, w zasadzie 5-10%. Tak? Mhm. Natomiast umówmy się, na pewnym poziomie 5-10% to jest to, co robi różnicę. Tak? To jest dokładnie to, co robi różnicę.
5-10% na pewnym poziomie to i tak bardzo dużo.
To jest dokładnie. Więc jakby to bardzo ciekawa historia, żeby pokazać poziom. Taekwondo olimpijskie. Zawodniczka, która startowała na największych turniejach w Polsce, na świecie, z potencjałem na olimpiadę. Obóz Związku Taekwondo Polskiego. Wszystkie zawodniczki, kinaza kreatynowa, czyli jeden z markerów zmęczenia mięśniowego, wywalone w sufit. Moja zawodniczka spożywająca 3 gramy różeńca górskiego dziennie, czyli dawka kosmiczna, ale skorelowana z tym, że niestety jak masz 3 treningi dziennie i jesteś na diecie redukcyjnej, no musisz robić wagę, to ten układ immunologiczny i układ nerwowy dostaje trochę w dupę. Kinaza kreatynowa o normie, tak? Także działa, realnie działa. I dlatego się znalazło w tym moim pre-workoucie, po to, bo faktycznie działa i przynosi fajne rezultaty.
To czy ja mogę to jeść codziennie?
Tak.
Cały rok?
Dokładnie. Dlaczego? Bo znowu, wracamy do definicji adaptogenów. To są rzeczy, które absolutnie nie mogą działać na ciebie szkodliwe. To nie jest coś, co przez suplementację może wywołać jakieś zmiany, tak jak na przykład strzelam. W przypadku stosowania długoterminowego paracetamolu będziesz miał zapalenie wątroby albo marskość wątroby albo cokolwiek innego. Czyli ibuprofen, rozjechany żołądek i jelita. Nie? Nie masz.
Czyli różeniec, jak będę sobie suplementował, podbije mi kortyzol i będę taki jakby bardziej...
Tak, dokładnie. Będziesz bardziej zmotywowany.
Bez skutków ubocznych.
Bez skutków ubocznych. Bo to nie jest, to nie ma działania kofeiny, które nakręci cię do zrobienia więcej niż jesteś w stanie zrobić. Co jest kolejnym problemem dla mnie, jeżeli chodzi o pre-workouty. Jeżeli potrzebujesz brać pre-workout, to prawdopodobnie nie powinieneś wykonywać jednostki treningową, na którą właśnie się wybrałeś. Tak? Bo jeżeli nie masz mocy zrobienia treningu, to znaczy, że nie masz mocy zrobienia treningu. Tak? Natomiast pomysł z moim pre-workoutem był taki, że ma dać ci odpowiednią dawkę do tego, aby jakby wpływać na pik formy, czyli pomagać ci w procesach tlenowych, w procesach beztlenowych, ale bez takiego wystrzelenia, nie? Czyli wiesz, my najczęściej jak wybieramy pre-workouty, to jest jak? Im dłuższy skład, tym lepiej.
Się strasznie po tym czuję, to jest masakra po prostu.
Dokładnie. Ja swojego czasu, w związku z tym, że mieszkam na granicy z Czechami i z Niemcami w Zgorzelcu, na co dzień mieszkam na swojej małej wsi.
Pozdrawiamy Zgorzelec.
Tak, pozdrawiamy Zgorzelec. To bardzo często jedyny sklep z odżywkami w Zgorzelcu sprowadzał fajne takie różne gadżety. Tak? I Wojtek sprowadził któregoś razu przed treningówkę z Czech. I co było ciekawe, skład deklarowany na przedtreningówce wynosił około tam 20 gram, natomiast realnie masy w środku było na 21 czy 22 gramy. Tak? I jak Boga kocham, do dzisiaj, zresztą jeden z moich kolegów z czasów Szczecina razem ze mną brał te pre-workouty, to były takie pre-workouty, że jak wziąłeś go, to człowieku... Naprawdę, wiesz, jeżeli wziąłeś go o 20, to o 6 rano jeszcze mogłeś być na dobrych baletach, nie? Wystrzelony, tak? Także i potem oczywiście zrobiła się afera, został wycofany i nie wiadomo, co tam było, ale zakładam, że jakaś metamfetamina w mikrodawkach tam wjechała.
A czy to świadczy w jakiś sposób o moim układzie nerwowym, jak ja się źle czuję po tych przedtreningówkach?
Tak, absolutnie, absolutnie.
Bo ja jestem po nich po prostu, czuję się jeszcze gorzej niż przed wzięciem jej. Jeśli jestem zmęczony, już czuję, że potrzebuję. Próbowałem dwa razy i wróciłem do domu, bo nie mogłem po prostu funkcjonować.
I wracamy do tego, co powiedziałem o kofeinie. To, że pijesz kofeinę i chce ci się spać, to nie jest dobry objaw. Bo w większości wypadków powinieneś czuć się lepiej. Nie? Ona powinna cię stymulować. Tak? Więc jeżeli bierzesz suplementy, które są stymulantami, mają cię stymulować i ty po spożyciu stymulantu czujesz się gorzej, a wręcz powoduje to, że jesteś, wiesz, podirytowany, drażliwy, elementy paniczne się pojawiają, wiesz, bieg myśli i takie rzeczy, no to jest informacja o tym, że twój układ nerwowy potrzebuje solidnej rekonstrukcji, tak? I dużo lepiej wyjdziesz, jakby inwestując w treningi bądź w zabiegi wyciszające, niż robiąc mocne sesje treningowe. Tak?
To jest, jesteś drugą osobą, która u mnie mówi, że jak jesteś zmęczony, to nie powinieneś iść na trening. Ale z drugiej strony, jeśli masz...
Daria Albers?
Nie, Daria tego nie powiedziała.
Myślałem.
Powiedział to gościu, który prowadzi praktyczną stronę treningu. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa.
Tak, oglądałem ostatnio. Słucham, nawet chyba w którymś fragmencie to było na wycinkach na Instagramie. Polecam. Jak nie oglądaliście tego podcastu, absolutnie polecam. Bo
bardzo dobry jest ten gość, naprawdę.
Tak, dosyć szybko powiem, o co chodzi. Bo jakby my mamy taką sferę, w której musimy sobie podzielić bycie zmęczonym, a bycie zdyscyplinowanym. Podejrzewam, że pewnie do tego będziesz chciał nawiązać. Ale jakby zanim
Właśnie się dziwię, że jeszcze nie zadałem pytania, to już odpowiadasz.
Ale zanim przejdziemy do tego, to krótko podsumowując. Tak, realnie uwierz mi, i to wszyscy moi podopieczni powiedzą, że ja dużo częściej zabieram treningi niż daję.
No ale wtedy mięśnie nie urosną.
Nie, bo to jest kwestia stymulusu. Mhm. Jesteś w stanie, jakby zakładając od tego, jaki jest twój cel pracy. Myślę, że najbardziej popularny to jest kontekst redukowania tkanki tłuszczowej. Absolutnie abstrahując od budowania masy mięśniowej. Nie? To tak naprawdę w kontekście redukowania tkanki tłuszczowej wykonywanie sesji treningowych jest skorelowane tylko z tym, aby minimalizować spadek masy beztłuszczowej w trakcie redukowania. Tak?
Czyli mięśni.
Dokładnie, dokładnie. I jakby kwestia bodźca, który dajesz, jest zależna od tego, i jaki bodziec jesteś w stanie znieść. Tak? I jesteś w stanie bodźcować się dwa razy w tygodniu, robiąc na przykład sesję full body workout, tak? I już minimalizować spadki masy mięśniowej na przykład o 60-70%. Tak? Następny element to jest podaż białka, która wpływa na to, jak bardzo redukujesz z masy mięśniowej. Tak? I to samo w kontekście budowania masy mięśniowej. Trening jest stymulusem, tak? Czyli to jest coś, co ma dawać bodziec. Natomiast de facto budulcem jest twoja dieta. Tak? I jakby to nie jest tak, że jeżeli ja wykonam 3 sesje treningowe, a nie 6, to generalnie będę miał gorsze przyrosty niż wykonując 6 jednostek treningowych. Prawdopodobnie, jeżeli jesteś zmęczony, to te 6 jednostek treningowych w tygodniu powoduje, że właśnie gorzej się budujesz niż robiąc 3 sensowne jednostki treningowe w tygodniu. Dając sobie czas na recovery, dając sobie czas na to, żeby odetchnąć, dając sobie czas na to, aby uzupełnić te braki, które powstały po wykonywaniu sensownych sesji treningowych.
Czyli prowadzisz jakichś kulturystów i odbierasz im treningi?
Nie prowadzę kulturystów od kilku dobrych lat, bo...
Ale widziałem u ciebie jakieś foty takich przemian solidnych.
Tak, tak, tak. I uwierz mi, że bardzo często jest tak, że zabraniam, dosłownie. Tak? Ktoś do mnie przychodzi, pierwsza współpraca, pierwszy tydzień pracy i na przykład daje w zaleceniach dodatkowych, w tym tygodniu możesz wykonać jedną sesję treningową, reszta to jest yoga, pilates i spacery. I to wszystko.
Mnie by trener z teamu wyrzucił. Nie no, żartuję.
Nie, jakby, wiesz, to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, nad czym pracujesz. Tak? I teraz w zależności od tego, jakie masz cele, czyli nie wiem, spróbujmy sobie to, może zostaliśmy w sportach walki, to zejdźmy do sportu walki. Okay? Robisz brazylijskie jiu-jitsu. Tak? I teraz jakby, wiesz, jest taki legendarny trening, który nazywa się Firas, legendarny trener, który nazywa się Firas Zahabi. To jest head coach Dreamstar Gym, GSP, czyli Georges St-Pierre. Myślę, że absolutnie dla fanów sportu walki GOAT, jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy zawodnik wszechczasów.
Bardzo polecam jego podcasty z Roganem.
Dokładnie. Dokładnie. I Firas mówi prosto, ja wolę mieć zawodnika, który jest na macie codziennie i robi trening na 70%, ale jest codziennie, tak? Niż mieć zawodnika, który przyjdzie 3 razy w tygodniu i zrobi konkretny, solidny wpierdol, drugi bluzk.
Dlatego trenujesz 7 razy w tygodniu?
Tak, tylko że i tu właśnie przechodzimy do tego, co chciałem powiedzieć. Ja mam dobrego menadżera zmęczenia. I moim menadżerem zmęczenia jest mój trener, jest mój head coach, Marcin Zając-Miodorze.
Czyli ty masz jeszcze swojego trenera?
Tak, tak, absolutnie.
Tylko tej kwestii fizycznej.
Dokładnie. Ja uważam, że nikt nie powinien prowadzić siebie sam. Absolutnie. Dlaczego? Bo nigdy nie jesteś obiektywny. Nigdy. No tobie się tylko wydaje, natomiast ja jakby w związku z tym, że z Miodożerem było tak, że on był moim klientem w robieniu wagi, bo jest zawodnikiem MMA. Później gdzieś tam trafiła mi się kontuzja, trener, który mnie prowadził, nie do końca miał czas ogarnąć moją kontuzję, więc przyszedłem do Miodka i Miodek mnie naprawiał po zerwaniu Achillesa. Miałem taki mądry plan, żeby na 30 urodziny zrobić sobie Ole MMA, taki prezent. No i przy pierwszym treningu pod Ole MMA zerwałem Achillesa, więc tyle było z mojej...
Ile czasu?
Dosyć szybko. Dosyć szybko wróciłem, no bo już tak naprawdę tydzień po kontuzji wróciłem już na treningi, natomiast no nie były to treningi dołu. Nie? W
sensie... Ale to nie mogłeś ich chyba urwać, czy urwałeś?
Był naderwany. No nie był całkowicie zerwany. Jakby nie poddawałem się operacji. Tak? Okay. Natomiast jakby wcześniej zacząłem pracować. Był taki trening, na którym robić wstawanie przy klatce. Założenie było takie, że jeden zawodnik trzyma drugiego za nogi i uniemożliwia mu wstawanie, drugi wstaje po klatce. No i w momencie, kiedy zepchałem swojego partnera treningowego, wstawałem, zadzwonił gong, że koniec rundy, no i gdzieś tam zaczęliśmy się wygłupiać i dostałem kolano. I kolano trafiło dosłownie w połączenie między barkiem a mięsieniem piersiowym. Tu jest taki więzozrost obojczykowo-barkowy.
Delikatny bardzo.
I mi strzelił. Nie? I zrobiła się dziura na 8 mm. No ja z tą dziurą generalnie funkcjonowałem przez 3 miesiące. Jak trafiłem w końcu na USG, bo stwierdziłem, że chyba nie powinno mnie boleć tak długo, no to lekarz powiedział, a pana to nie bolało? A ja mówię, no nie mogłem kręcić kierownicą w samochodzie, no ale mam drugą rękę od tego, nie? No i on mnie mówi, nie, no wie pan, to już się goi, nie? Także no i jakby z tym problemem też się zgłosiłem właśnie do Marcina i mówi, dobra, słuchaj, to odbudujemy to i realnie, no ten więzozrost jest, on powinien być poddany zabiegowi, bo on jakby nie zrośnie się sam. To jest kontuzja, mikrouraz, który cały czas się ponawia, tak? I nie ma problemu. Jestem w stanie robić drille, jestem w stanie być na macie, jestem w stanie mieć założoną omoplatę, gogoplatę, amerykanę, wszystko mi nie boli, nie? Więc jakby zrobił kawał roboty. Natomiast patent z Miodożerem polegał na tym, że on dokładnie mi mówił, co mam robić i czego nie mogę robić. Na matę nie miałem prawa stanąć przez rok. 12 miesięcy nie robiłem ani boksu, ani brazylijskiego jiu-jitsu, nic. Był zakaz.
To co robiłeś?
Siłę. Typową siłę, natomiast to była tak zwana siła specyficzna, co jest dosyć fajnym stwierdzeniem, czyli treningi, które robiłem, były założone od samego początku do tego, że wracam do sportu walki.
Czyli przygotowywałeś swoje ciało, żebyś nie miał kontuzji.
Dokładnie.
To ja chyba też muszę to zrobić, bo mam non-stop kontuzję.
I wiesz, jakby moment, w którym my mamy akurat świetnego head coacha Patryka Bąka w BJJ Akademii Zgorzelec, który jest mega otwarty na nowości, uczy się, sam dużo słucha i jest fanem podcastów wszelkiej maści. Jakby wiesz, były momenty, kiedy jeszcze przed kontuzją przychodziłem na matę I na przykład mówiłem, Patryk, ja dzisiaj chciałbym zrobić tylko drille, nie? A on do mnie mówi, dobra, spoko, tylko drillujesz, nie? I wiesz, na przykład robiłem drille i mówię, ale zajebiście, czuję się, dobra, mogę zrobić sparring, tak? I wiesz, zaczynały się rundy sparringowe i on mówił tak, Patryk, Oli, Marek, Oli, bu, schodzicie z maty, nie? A my wiesz, Oli kontuzjowany, ja kontuzjowany, nie? Schodzicie z maty, zrobiliście drille, pobawiliście się, super, możecie sobie usiąść, poglądać sparingi, ponagrywać to, ale nie trenujecie. Nie? Jakby wiesz, i dla mnie to jest definicja menadżera zmęczenia, nie? Jakby masz head coacha swojego klubu, który mówi ci, co możesz zrobić, czego nie możesz zrobić. Jeżeli monitoruje twoje kontuzje, jeżeli wie, że coś robisz, czegoś nie zrobisz, albo coś jest z tobą nie w porządku, no to on powinien podjąć decyzję za ciebie. No bo my jesteśmy, wiesz, my jesteśmy, jeżeli jeszcze masz na punkcie na przykład jakiegoś sportu obsesję, ja absolutnie nie mam talentu do brazylijskiego jiu-jitsu, zero, ale mam 100% pasji i uwielbiam trenować brazylijskie i na przykład chciałbym zrobić sparingi, nie? I jakby, wiesz, rozgrzałem się, nagle czuję, że jest w porządku, no i mam kogoś mądrzejszego, kto mówi, złaś, nie? Wypadł. Weź sobie piłeczkę, podbijaj, weź sobie tam rolkę, to i tak dalej. I to jest właśnie, to jest tak zwany menadżer zmęczenia. Dobry trener jest twoim menadżerem zmęczenia i on ci mówi, co możesz, ile możesz, kiedy możesz. Ja mam teraz 7 sesji treningowych w tygodniu.
A pracujesz z nim online czy face to face?
Online, absolutnie online.
To ja też chcę mieć menadżera zmęczenia.
I polecam, jakby to, co jest super, to jest to, że Miodek mocno ciśnie z filmami, czyli jakby nagrywasz mu ćwiczenia, on ci daje feedback i tak dalej, i tak dalej. I to, co jest super, to jest to, że jest sportowcem walki. Tak? Oprócz tego, że jest trenerem przygotowania motorycznego do sportu walki, jest sportowcem walki, więc jak mu piszę, stary, ale bym powalił worek, nie? Bo mam tam jakieś rzeczy, mówmy się, ktoś trenuje sporty walki, to wie, że często pójście na trening jest dla niego takim elementem
wyżycia, że...
tak? No to jest też nasze schorzenie umysłowe, bo wszyscy się nadajemy do pracy z dobrym psychologiem, psychiatrą, tak? Więc on mi mówi, dobra, okej, okay, no chcesz zrobić worek, w porządku, do następnego planu treningowego, tak jak na przykład teraz, mam sesję kondycyjną, gdzie mam cztery stacje typowo treningowe i na przykład, wiesz, mam kolana w klinczu, parce na worku, uderzenia, drille, przejście z żółwia do pełnej gardy, tak, czy jakieś tam double legi i to jest fajne, nie? Bo jakby wiem, że jak wrócę na matę i nagle się okaże, że będziemy robić specyficzne ćwiczenia pod matę, czyli właśnie na przykład jakieś obalenia, czy jakieś drille i tak dalej, to moje ciało jest przygotowanie, a nie, że wracam z treningu kulturystycznego, gdzie przez kilka dobrych miesięcy pompowałem mięśnie i wchodzę na matę, gdzie specyfika wyścigu jest zupełnie inna. Jest zupełnie inna.
No, tam jest takie... Jak ja poszedłem pierwszy raz na jiu-jitsu, to byłem kompletnie... Jakby nigdy bym się nie spodziewał, jak bardzo to jest męczące. Ja stamtąd wyszedłem i ręce mi się drżały. Czułem się, jakbym był naćpany. Pamiętam, że sobie siedziałem i mówiłem sobie, tego się nie spodziewałem.
Tak. To jest niesamowite. Jeżeli, ja zawsze mówię, że dla mnie zresztą to coraz bardziej nabiera takiej trochę struktury. Jiu-jitsu jest takimi szachami XXI wieku. I wiesz, na macie nagle się okazuje, że to jest jakiś inżynier, programista, ludzie, którzy, wiesz, de facto siedzą w matmie, siedzą w bardzo skomplikowanych kodach. I oni mówią, dla mnie jiu-jitsu jest proste, bo jest swobodne przejście, nie? Tak jak w kodzie, bam, 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 i masz bam, 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 tak?
Takie schematyczne mocno.
Dokładnie, tak? Jeżeli masz z punktu A do punktu B, jeżeli punkt B nie działa, to wracasz sobie do punktu C i rysujesz sobie strzałki, nie? Wiesz, ja wywodzę się ze sportów kontaktowych uderzanych, bo zaczynałem od kyokushina, później gdzieś tam tajski, kickboxing, boks i tak dalej. I dla mnie na przykład brazylijski jest strasznie skomplikowany, bo wiesz, w boksie jakby ten kontekst kombinacji, czy budowania kombinacji jest... Mimo, że jest podobny, to ten schemat jest zupełnie inny.
I wysiłek jest totalnie inny. Zupełnie. Jak chodziłem na taekwondo, to tam jest light. Jak uprzedłem na jiu-jitsu, to mówię, o kurwa.
Tak.
To jest hardcore.
Tak. To się w 100% zgadzam. I to jest, ja zawsze mówię, że to jest połączenie wszystkich rodzajów sportów, nie? Chcesz mieć tajski, na pewno dostaniesz z łokcia albo z kolana. 100%, że na jakimś sparingu dostaniesz, tak? Chcesz mieć jogę, to będziesz miał jogę w takich pozycjach, w których nigdy w życiu nie byłeś, nie? Bo tak się sparing partner poustawia. Zresztą ja do dzisiaj wspominam, bo miałem epizod trenowania w szczecińskich berserkerach właśnie parteru. Robiłem to pod Yamabushim i kilka sesji sparingowych z bagiem zaliczyłem, no to ten pressure passing berserkerów jest po prostu straszny. Nie? To jakby pressure passing dla widzów polega na tym, że zanim ktoś ciebie, jakby jesteś w pozycji X, ktoś chce przejść do pozycji Y i zanim to zrobi, to cię najpierw cholernie pokara. Nie? Czyli przytrzyma cię gdzieś tam kolanem przy żebrach, złapie łokciem na szyi. Albo...
Czyli robi coś bardzo nieprzyjemnego, żeby...
Dokładnie, żebyś ty jak najszybciej odpuścił, zmienił pozycję, z tym, że on nie zmieni tej pozycji w momencie, kiedy wie, że może zmienić tą pozycję, tylko jeszcze poczeka kilka sekund dalej, żeby cię bardziej skrzywdzić. Nie? I ten pressure passing jest po prostu cholernie, do dzisiaj pamiętam, wiesz, ból szczęki czy ból żeber pobocznych, nie? Gdzie tam bark po prostu był tak przytulony do szczęki, że modliłeś się, żebyś odpuścił.
Czy jest jakaś zasada, że nie można komuś wyciągnąć ręki, jak jesteś na górze z kimś i wyciągnąłem gościowi rękę i położyłem na niej kolano, bo chciałem sobie przejść i chciałem mu zablokować rękę. I trener powiedział mi, tak nie robimy. I nie wytłumaczył mi dlaczego.
Jest kwestia, może być też tak, że na przykład jakieś zasady w IBJJF-ie są takie, że nie możesz tego zrobić. Nie? Tak samo jak na przykład, wiesz, drilluje się dźwignie na łokieć, których w IBJJF-ie nie możesz, na nadgarstek, których nie możesz założyć w poszczególnych pasach. Tak? Okay. Więc jakby jest. Natomiast jest wiele pasów, gdzie po prostu tych przejść gardy, gdzie de facto wykluczasz tą rękę. Tak? I to jest właśnie kolano gdzieś wieża na biceps, czy po prostu wykluczasz tą rękę. Więc jakby pytanie, ja nie startowałem nigdy, więc nie wiem. Okay. Wiem, że zasady startów są też inne niż to, co się dzieje na sparingach, bo przed moimi pierwszymi startami złapałem COVID-a i niestety wykluczył mnie ze startów, ale prawdopodobnie w ten deseń.
A chcesz startować? Bo też się na tym zastanawiałem, ale trochę się, ja się martwię, bo mi się cały czas coś dzieje. Ty chyba już, tobie już się chyba nie dzieje, więc się już tak nie martwisz tym.
Jeszcze nie wróciłem dobrze na matę. Mhm. W sensie jakby dopiero realnie mogę powiedzieć, że to są moje pierwsze plany treningowe, gdzie mam rozpisane zajęcia bokserskie, gdzie faktycznie mam jakieś treningi rozpisane, gdzie mogę pójść sobie podrillować i tak dalej.
Czyli ten Achilles był niedawno?
W zeszłym roku. Mhm. W zeszłym roku. Więzeł wzrost brakowy, półtora... To było zresztą ciekawe, bo więzeł wzrost to był chyba maj zeszłego roku, a Achilles sierpień. Także to były dwie kontuzje, które gdzieś tam się na przestrzeni kilku miesięcy zrobiły. Czy bym wrócił, czy bym chciał wystartować? Na pewno. Jakby, jeżeli wrócę do takiego regularnego trenowania, a nie wiem, czy wrócę 3-6 razy w tygodniu do tej Brazyliany, to chciałbym, bo chciałbym zobaczyć, jak, na jakim poziomie jestem z innymi ludźmi w Polsce, w mojej kategorii wagowej, w mojej kategorii wiekowej, ile jeszcze muszę się nauczyć, nie? Ale z drugiej strony też mam tą obawę, że na przykład samo nogi jest na tyle kontuzjogenne, że nie chciałbym pójść robić zawodów i na przykład wylądować zerwanym acelem.
No dokładnie, tym się przejmuję, że nie jest to dla mnie aż tak istotne w życiu, żebym szedł na zawody i ryzykował dużo, a można dużo stracić.
Tak, absolutnie.
Teoretycznie.
Absolutnie.
Mhm. Mam graficzkę, którą ci pokażę. Jak dla ludzi, którzy chcą zobaczyć, to wejdźcie do mnie na Insta, bo wstawiłem ją ostatnio. Jest opisana, że to jest grafika z podcastu z Pawłem Zalewskim. To są takie kółeczka, Showing Up Daily. I wiem, że ty jesteś wkręcony w dyscyplinę, więc jestem ciekawy, czy ty się z tym zgadzasz.
A tak, absolutnie widziałem. Tak, zresztą chyba nawet screenowałem to ostatnio. Tak, i znowu wracamy do Firasa, jakby, czyli do Zachabiego, który powiedział dokładnie to samo, że jakby, jeżeli popatrzymy sobie długoterminowo na zawodnika, który pokazuje się 3 razy w tygodniu na 2 godziny, czyli robi 6 godzin treningu w tygodniu, albo tego, który pokazuje się 7 razy w tygodniu na godzinę, tak? No i robi 7 godzin treningu jakby w tygodniu i rozłożymy to w trakcie roku, czyli ten, który ma, zakładając, że mamy 52 tygodnie w roku, to ten, który jest codziennie i robi tylko godzinę, ma 52 godziny treningu więcej niż ten, który jest 3 razy w tygodniu i robi 2 godziny. I ja gdzieś tam też wrzucałem taką grafikę, która mówi o tym, że tak naprawdę 2 z 10 treningów będą super. Będą takie, że powiesz, że to był ten trening. 3 będą takie sobie. O 4 będziesz chciał zapomnieć, bo generalnie to będzie tylko przejście przez ruchy. Tak? Mhm. Jakby dokładnie to jest to, co też Miodożer mi wiecznie powtarza. Nie? Liczy się to, żeby się po prostu pokazał. Nie musisz zrobić każdego treningu na 100%.
A jakby podejść do tego życiowo, jakby załóżmy, że siedziałby tutaj Lewandowski. Myślisz, że on jest, wszystkie kółka ma zapełnione? Czy...
Absolutnie myślę, że nie. Myślę, że żaden sportowiec z topu, no a tak jak mówię, myślę, że z kilkoma, których na ten top możemy wyrzucić, mam okazję i przyjemność pracować, nie robi żadnego treningu na 100%. Nie ma takiej możliwości. Nie ma.
A w ciągu dnia, załóżmy, jeśli widzielibyśmy cały dzień jako pracę, czyli idziesz na trening, później załóżmy, robisz jakieś biznesy, później się z kimś spotykasz i tak dalej. Jak myślisz, że do tego podchodzą?
Myślę, że tak samo. Wiesz, jakby w ogóle, znowu wracając do Ferisa. Feris ma piękny cytat, który ja mam wrzucony również u siebie na swoją tablicę wizualizacji. Perfekcja jest nieosiągalnym kierunkiem.
Mhm.
Jakby działanie w ogóle perfekcyjne.
Ale tak, jak najbardziej się zgadzam. Nigdy tam nie dojdziesz, ale za codziennie próbujesz.
No to wiesz, idziemy w kodeks samurajów, tak? Codziennie chcesz być 0,1% lepszy albo 0,001% lepszy, tak? Mhm. Jakby to jest moja główna filozofia, ale absolutnie nie staram się, żeby mój dzień składał się ze 100% rzeczy, które chciałbym zrobić, tak? Wiesz, dlatego mam tylko 5 zadań do zrobienia, a nie 35 zadań do zrobienia.
Tak? Codziennie 5 sobie rozkładasz?
Dokładnie. Jakby moja lista zadań na dzień potrafi mieć 20 parę pozycji.
Czyli nie 5.
Natomiast tylko 5 pozycji ma wykrzyknik.
Aha, ty robisz tak, że masz te, które możesz zrobić, te, które
dokładnie,
musisz robić.
Okay. Dokładnie. I teraz, wiesz, są dni, kiedy realnie wykreślę 25 pozycji z kartki. tak? Ale są dni, kiedy wykreślę tylko 5 pozycji z kartki. I to są tylko te pozycje z wykrzyknikiem. Tak?
I nie czujesz się wtedy...
Absolutnie, bo to są rzeczy priorytetowe. I wiesz, cała reszta? Okej, okay, trudno. Nie udało mi się ich zrobić, natomiast jeżeli nie miały wykrzyknika, to znaczy, że nie były potrzebne do zrobienia.
Dobra, myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby przejść do rozmowy o kalendarzu, bo widzę, że masz rozkminione też całkiem fajnie. Jak sobie budujesz kalendarz? Co to znaczą wykrzykniki?
Okej, okay. Jakby ja jestem fanem kartki długopisu. Nie lubię zapisywać sobie tasków, nie lubię sobie zapisywać celów, zadań w komputerze. Nie, nie sprawia mi to frajdy. Jakby prowadzę terminarz w komputerze, absolutnie, natomiast i tak, jeżeli wchodzę w jakiś dzień, czyli nie wiem, poniedziałek, odpalam sobie ten terminarz i wszystkie rzeczy z terminarza wrzucam na kartkę. Tak? Jakby oprócz tych rzeczy z terminarza wrzucam inne rzeczy, które gdzieś tam są, ale jakby ja swoją kartkę dzielę na 4 pozycje i moja kartka jest podzielona na, w związku z tym, że mam kilka biznesów, no to mam Fitmaker, czyli to jakby główne źródło mojego dochodu, które jest najważniejsze, więc jakby zawsze te pozycje, które
czyli
są...
Czyli konsultant żywieniowy.
Na przykład, mhm. Tak? No, to też jest e-commerce, to jest strona, to są szkolenia, czy to podcast, tak jak dzisiaj, nie? Okay. Wiesz, dzisiaj miałem podcast Fitmaker, no to wiedziałem, że cały dzień wykreślam z listy na przykład, tak? Mhm. Natomiast no, to jest główne źródło mojego dochodu, największa moja dźwignia, więc jakby wiadomo, że rzeczy, które są tam, są ważniejsze niż rzeczy, które na przykład wkładam do elementu typu Fitmaker Labs, tak? Czy Jameson VR, nie? Czyli to są takie rzeczy, które są ekstra, tak? Jakby dla tych innych biznesów mam po prostu biznes, tak? I tam sobie wrzucam zadania do zrobienia, tak? Mhm. Życie, no jakby te elementy życiowe, no bo jakby każdy z nas oprócz pracy żyje, albo powinien przynajmniej żyć, czyli takie rzeczy typu, wiesz, pierdolę na zasadzie, zawieź spodnie do krawcowej, tak? Albo kupić żonie kwiaty. Tak?
Wysłać papiery do księgowej.
Dokładnie, nie? No i to są te rzeczy, które tam się pojawiają, tak? No i inne. Nie? Jakby wiesz, inne to są rzeczy, które pojawiają się w trakcie dnia, czyli jakby robię robotę, dostaję maila i nagle okazuje się, wiesz, zmiana, coś trzeba zrobić, coś nie tak, inne, bum, tak? Ale jakby znowu, jeżeli mam te 4 pozycje, to tak naprawdę i tak tylko i wyłącznie jest 5 wykrzykników. Nie ma więcej. Jest...
Nie denerwuje cię to, że musisz przepisywać te rzeczy na jutrzejszy dzień?
Nie.
A mnie to zawsze denerwowało, dlatego przyszedłem na komputerowe kalendarze.
Nie, bo jakby, wiesz, to jest poniekąd choroba, nie? Mówię, perfekcjonizm jest, w zasadzie muszę to wszystko wykreślić. Nie muszę. Dlaczego? Jakby kto definiuje, że muszę? No okej, okay. No ale jakby, wiesz, jeżeli, jakby ktoś nie widział, pokazał palce.
Pokazałem palce
tak,
na siebie.
Tak, wiesz, ja pamiętam, mój tato 25 lat prowadził swoją firmę, nie? Jakby pamiętam, to są takie niektóre rzeczy, które gdzieś tam mi utkwiły w pamięci i zawsze było tak. Dobra, muszę pogadać z szefem, czy mogę wziąć urlop, po czym w moim rodzinnym domu było takie wielkie lustro, no, nie wiem, z 2,40 albo 2,50 długości i 2 wysokości. Nie? I podchodził do lustra i mówił tak, szefie, mogę wziąć urlop? Pewnie, Tomek, bo zapierdalasz tak, że możesz wziąć urlop. Dzięki, szefie.
Wizualizował sobie w ten sposób?
Rozmawiał ze swoim szefem. Nie, bo on był swoim szefem, więc rozmawiał ze swoim szefem. Aha. I brał sobie urlop, nie? Wiesz. Także wiesz.
Czyli byłeś w pewnym sensie wyszkolony już w ten sposób.
W pewnym sensie. Jakby ja robię to samo. Jakby kto narzuca na ciebie presję? No nikt. Sam narzucasz na siebie presję wykonywania pewnych rzeczy. Tak? Jeżeli sam definiujesz swój czas, to kto się z tego czasu rozlicza? Tak? I wiesz, i teraz jakby zasada jest prosta. I dla mnie ona jest, to jest coś, co wbił mi zen. Tak? Że nie sztuką jest dokładać. Sztuką jest odejmować. Tak,
tak, ja jestem, mam taką presję na sobie, bo staram się porównywać do tego, o czym mówi Rogan, o czym mówi Lex Friedman. Lex Friedman, jak... I to też jest dla mnie pytanie, bo on zostawił filmik, w którym pokazuje, jak wygląda jego dzień. Jego dzień wygląda, jakby wszystkie dni były wypełnione na zielono. I zastanawiam się, czy oni, że dlatego pytam wszystkich o tą grafikę. Bo ja staram się sam to rozkminić u siebie w życiu. Czy ja rzeczywiście muszę zapierdalać od rana do wieczora, żeby mieć takie wyniki jak oni? Czy może jednak tak jak ta druga grafika? I to jest coś, nad czym w tym momencie pracuję.
I Rogan ma takie piękne powiedzenie, które myślę, że jakby odzwierciedla całą jego filozofię życia. Rogan mówi o tym, że powinieneś tak ciężko odpoczywać, jak ciężko trenujesz. Więc jeżeli w sobotę wieczorem siadasz, wywalasz, wiesz, nogi na stół, nalewasz sobie łychę, tequilę, wody mineralną i włączasz tryb odmurzania, to absolutnie powinieneś to traktować jako zasłużenie. Więc ja śmiem twierdzić, że wiesz, że dokładnie to robi Rogan. Czyli jeżeli jednego dnia zapierdala na 100%, czwarty bluzk, został mi jeden do wykorzystania.
Nieźle trzymasz kontrolę nad tym.
To następnego dnia on po prostu odpoczywa. Tak? I to jest taka umiejętność, której większość ludzi nie ma. U nas większość ludzi pracuje na takiej zasadzie, że dzisiaj dałem 100%, to jutro daję znowu 100%, i znowu daję 100%, i znowu daję 100%. Nie?
Ale Elon Musk myślę, że tak działa.
Jakby w każde indywiduum, w każdym pokoleniu, czy w każdej generacji, czy jakby w każdej, nie wiem, jednej na milion, na 10 milionów, na miliard trafi się jakaś jednostka wybitna. Tak? Mhm. Chociaż z drugiej strony ja zawsze mówię, pamiętaj, że my wiemy tyle, ile nam pokazują.
I miał 4 rozwody.
Tak, więc wiesz, więc jakby dokładnie.
Albo więcej.
I to jest kolejna rzecz, tak? Wiesz, to jest gostek, który tak naprawdę na dzień dzisiejszy, gdyby nie jego ambicja, mógłby przestać pracować. Definitywnie. Nie? I jakby myślę, że z 10 pokoleń do przodu mogłoby żyć za jego pieniądze, tak? Mhm. Natomiast jeżeli my idziemy w taką sferę, w której chcemy jakby połączyć ten life-work balance, chociaż dla mnie nie ma czegoś takiego jak life-work balance.
Jest inne powiedzenie. Life-work połączenie. Kurde, zapomniałem tego słowa po angielsku. Integration.
Integration, okej. No to nie możesz, jeżeli poświęcasz całą uwagę swojej pracy, no to na pewno nie możesz poświęcić odpowiedniej ilości uwagi na swój związek. Jeżeli poświęcasz uwagę na swój związek i życie, to poniekąd nie będziesz w stanie poświęcić odpowiedniej ilości na swoją pracę, tak? Mhm. Wiesz, i jakby ja to powtarzam, zresztą to jest coś, co mi ostatnio ktoś zarzucił na Instagramie, jak napisałem, że w kurs, który będę prowadził, biznes dietetyka, i napisałem, że jakby jeżeli chcesz pracować w biznesie dietetyka 3 godziny dziennie, i ktoś mi powiedział, stary, ale to brzmi jak bajka. Ja
mówię, jak Tim Ferriss.
Ja mówię, ale ja tyle pracuję. Ja pracuję dziennie dużo, tak? Ale w biznesie dietetyka, czyli jakby w tym fitmakerze, jestem 3 godziny. Tak? I to nawet moi pracownicy powiedzieli, ty, ale Marek, ale ty jesteś w biurze o 7.30, potrafisz z niej wyjść o 20.30. Ja mówię, no tak, ale ile czasu poświęcam na pracę w biznesie dietetyka? Mhm. No i tak usiedliśmy, policzyliśmy i ja mówię, okej, no masz 3 godziny dziennie, tak? Okej, są dni, gdzie jest tego więcej, oczywiście, nie da się tego zdefiniować w 100%, ale dziennie 3 godziny. Ale to jest taki blok pracy, gdzie ja jestem 100% zaangażowany w biznes fitmakera. Czyli nic mnie innego nie interesuje. Nie jestem dostępny dla żadnej innej osoby, dla żadnego innego problemu. Nie, jestem 3 godziny w tym biznesie i zajmuję się tylko i wyłącznie tym.
A wcześniej robiłeś inaczej, czy od zawsze masz taką filozofię?
Nie, wcześniej, wiesz, no ja jestem w branży dietetycznej 10 lat. W 2011 zacząłem pracować gdzieś tam jako trener, potem w 2012 już przyjmowałem pierwszych klientów dietetycznych i tak dalej. I nie, no na początku to było, wiesz, to było generalnie poświęcanie pracy tyle uwagi, ile się dało, no bo jakby założenie było, wiesz, im więcej klientów, tym więcej pieniędzy, tak? Czyli ta dźwignia ilościowa. No później to była współpraca z innymi firmami, uczenie się na własnych błędach i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie, wiesz, jeżeli nagle się okazuje, że nie masz przestrzeni do tego, żeby rosnąć, nie masz przestrzeni do tego, żeby oddychać, nie masz przestrzeni do wielu innych rzeczy, no to znaczy, że jakoś słabo tą swoją przestrzeń zbudowałeś życiową, tak?
No. Właśnie ostatnio słuchałem Joko i mówi, że jak był młodym wojskowym, Joko, mm-hmm. słuchasz, to przychodzi jakiś dowódca wojskowy i mówi, ja idę na urlop na 2 tygodnie. A Joko do niego mówi, jak to idziesz na urlop na 2 tygodnie, co pomyślą żołnierze? A on powiedział, jeśli jesteś dobrym liderem, to zaraz rozwiązujesz sprawy tak, żebyś miał czas pójść na urlop. I Joko mówił, i to był dla mnie taki checkmate.
Dokładnie to jest to, wiesz, i to jest dokładnie to. I jakby był taki moment, w którym ja musiałem sobie usiąść i odpowiedzieć na jedno pytanie, nie? Czy jakby planuję do końca życia pracować jako dietetyk i pracować z dużą ilością klientów i być zawalanym mailami na wakacjach, na urlopie, czy planuję pójść poziom wyżej i zmienić pewne zasady, które mnie obowiązują, tak? I znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. No jakby ja sam definiuję zasady, na jakich pracuję, tak? Mhm. Oczywiście, jakby te zasady, które mnie definiują, się zmieniają, no bo jakby zmienia się struktura, zmieniają się pomysły, zmieniają się klienci.
Rynek.
Zmienia się rynek. Wiesz, to wszystko ewoluuje, tak? Natomiast na koniec dnia, czy na początek dnia, jakby ja definiuję swoje zasady. Ja definiuję w swoje wartości. Tak? Jakby i moje wartości nie idą w myśl tego, że ja chciałbym pracować tyle i tyle. Nie, moje wartości idą w myśl tego, że ja chciałbym 3 razy w ciągu dnia pójść na godzinny spacer ze swoim psem. Tak? To jest moja wartość. Chciałbym mieć czas do tego, żeby zrobić spokojny trening. Tak? Chciałbym mieć... To są moje wartości, to są te rzeczy. Tak? Jakby na budowaniu tych wartości się skupiam. Czyli docelowo na koniec jakby, wiesz, tej mojej drogi biznesowej jest to, że ja wiem, jak ma wyglądać mój dzień. I do tego dążę.
Czyli to jest twój fokus. Jak ma wyglądać twój dzień?
Dokładnie.
Nie jakiś cel odległy.
Nie. Jakby dla mnie to jest proste. Ja jakby, wiesz, robię sobie tablicę na cały rok, tak? Zawsze w dniu swoich urodzin siadam, włączam telefon, robię sobie tablicę na cały rok, wiesz, co osiągnąłem, czego nie osiągnąłem, jakie miałem zyski, co mogę zrobić lepiej, wiesz, jakie były moje fuck-upy, dlaczego były, kogo źle potraktowałem, dlaczego go źle potraktowałem. Jakby, wiesz, są
takie, czyli takie to, psychologiczne, relacyjne rzeczy.
Wszystko. Jakby od biznesu, po siebie, po jakieś tam rzeczy takie mocno prywatne i tak dalej. I tą tablicę analizuję co 3 miesiące. Jakby wiesz, to jest mój kwartał, tak? Ale takim olbrzymim game changerem dla mnie było to, nie pamiętam, czy to było u Rogana, nie, to było, przepraszam, to było Willa Smitha, chociaż jakby teraz trochę zmieniłem narrację na temat Willa Smitha, no bo z wiadomej przyczyny. Natomiast to było tak, Will Smith wydał taki program na YouTubie, który nazywał się Best Shape of My Life. I jakby założyłem. Tak. Tak. No i tylko i w trakcie pojawiło się takie piękne stwierdzenie, które on powiedział, że nie daje sobie terminu ostatecznego w tej chwili, tylko wchodzę w proces i zobaczę, dokąd mnie to dowiezie. Nie? I jakby ja dokładnie to samo zrobiłem w pewnym momencie, że dałem sobie rzeczy, które chciałbym, tak? Ale nie dałem sobie terminu. Na zasadzie, wiesz, 2,21 milion na koncie. Nie? Nie. Napisałem sobie sumę, którą zarobiłem, tak? I mówię, okej. Okay. No i jakby w tym roku celem jest złotówka więcej. Nie? Złotówka.
Ja rozpisuję sobie, na ten rok rozpisałem sobie 3 możliwe cele. I minimalny, i 2 takie, których byłbym bardzo zadowolony. I próbuję się do tego. Ale co do tego Willa Smitha, to jest właśnie ciekawe, jak zmienia się percepcja, jak mało wiemy o tych ludziach. I że ja też zawsze Willa Smitha miałem jakiego takiego zajebiście rozkminionego gościa. Zresztą kiedyś nagrał taki filmik o swojej żonie. I właśnie mówił, że przechodzi na emeryturę, chyba powiedział. I retire, coś takiego. I w każdym razie przedstawiał to w kompletnie inny sposób, natomiast na końcu powiedział, że po prostu poddaje się sprawić, żeby jego żona była szczęśliwa, że nie bierze już za to odpowiedzialności, że to jest jej robota. Ja zawsze myślałem, kurde, jaki to jest rozkminiony gość, zajebiście pewnie ogarnia relacje, a teraz podobno Jada powiedziała, że ona nigdy nie chciała za niego wyjść w ogóle. Także sprawy mogą kompletnie inaczej wyglądać, niż się wydaje.
Wiesz, to jest ciekawe, bo jakby ja skończyłem słuchać audiobooka Willa dosłownie z tydzień przed Oscarami. Mhm. Tam był taki fragment, w którym faktycznie on mówił o tym rozstaniu z Jadą i poszukiwaniu siebie, zrobieniu ayahuaski z 15 razy, tak, wiesz. Później rozkminianiu śmierci ojca, jak widzisz, że na końcu drogi i tak wszyscy potrzebujemy wsparcia, wiesz, budowania relacji rodzinnych i tak dalej. I nagle, wiesz, mamy scenę, gdzie wychodzi wali plaskacza w Chrisa Rocka, tak? Mhm. Gdzie de facto, okej, okay, ja kumam, że jego żona ma chorobę autoimmunologiczną, nie powinniśmy się z tego śmiać i tak dalej.
Ale on to podobno trenował na próbach i oni nie mieli z tym problemu.
Okej.
Okay. Joko za tym mówił.
I jakby, wiesz, no, nawet nie wiedziałem, ale to tym bardziej, tak, wiesz. Natomiast dla mnie to prosta perspektywa, tak, wiesz. Wydajesz oświadczenie, tak, że słuchaj, no stary, moja żona ma alopecję, no wypadają jej włosy, ma łysinie plackowate, no bo bardzo słaby dowcip, tak. I kto dostaje po dupie? Chris Rock, bo śmieje się z choroby. I całe jakby społeczeństwo się z tobą jednoczy, nie? Nawet, wiesz, w kontekście marketingowym, tak. Ale wychodzisz na scenę Oscarów w noc, kiedy dostajesz Oscara, i walić w zęby jednemu z najlepszych komików swojej generacji. Dodatkowo czarnemu.
Tak? Wiesz, ale Will Smith dzięki Bogu też jest czarny.
Na szczęście. No właśnie chciałem powiedzieć, że jakby to powiedział biały, albo biały by przywalił czarnemu, to wiesz, jakbyśmy mieli skandal na jakby skalę światową. Tak? Mhm. I na koniec zostajesz jakby, wiesz, sam. Nie? No bo nagle się wszyscy od ciebie odwracają. Wszyscy.
Łącznie z żoną.
Tak, dokładnie.
No kumasz, co ona powiedziała, że nigdy nie chciała za niego wyjść, ja pierdolę.
No wiesz, i to jest straszne, bo tak naprawdę tam w książce jest taki fajny moment, w którym on opisuje całą swoją drogę w kontekście wybrania filmów, budowania swojej pozycji. Jeżeli nie czytałeś, to książka jest genialna.
Jakby, jak się nazywa? Ja sobie wyszukam, spoko. Nieważne.
Memuary Will, nawet Oprah powiedziała, że to są najlepsze memuary, jakie czytała. Mhm. Will, bo książka nazywa się Will. Swoją drogą. Natomiast jest świetna, bo jakby oni mieli opatentowany zajebisty patent. No to jest genialne. Usiadł ze swoim menadżerem, ze swoim teamem i sprawdzali, co powoduje, że film staje się blockbusterem. Jakie muszą być spełnione warunki. Nie?
Taki jakby, schemat.
Wiesz, dokładnie. Jakby jak był Dzień Niepodległości, ten pierwszy.
Zajebisty film oglądałem ostatnio.
Legitny, tak? To było tak, okej. Okay. W tamtych czasach to, że film stawał się blockbusterem, było. Kosmici, Eros, wątek miłosny, to bum, scenariusz, mają, idziemy. Nie? Mhm. Co się stało? Kasowy film. Jeden, drugi, Faceci w czerni, kolejny. Okej, okay. Wild Wild West, który był słabym filmem, natomiast był hitem kasowym. Tak? Wiesz, idziemy dalej. Hitch, kolejny. Tak? I nagle, wiesz, 2015 rok, kiedy on stwierdza, że on...
Ten Bright też jest zajebisty przecież. Tak. To też są kosmici. Tak. I siedzą mu Joe Rogana swoją drogą.
Z Netflixem. Tak. Z Netflixem. I wiesz, i nagle się okazuje, że on tam w 2014 roku, po tym jak Willow stwierdziła, że ona tam wydała ten kawałek Whip My Hair, ogoliła się na łyso i ona, że już nie chciała, to jemu doszło do głowy, że on zaniedbywał całą swoją rodzinę i on nagle się zajmie rodziną, tak? Mhm. I wydaje film z Jadenem, 1000 lat po ziemi, w topa.
No to próbowałem to oglądać.
Jest słaby na maksa. I wiesz, i kolejny film, w topa. I znowu w topa. I znowu mamy kolejny przykład. Kogoś, kto poświęcił całe życie na budowanie jakiejś tam swojej narracji, swojej osobowości i wizji swojego świata i nagle ją zmienia i został sam ze wszystkim. Tak? No bo jakby ani rodzina nie jest jakoś po jego stronie. Żona, z tego co mówisz, też nie. Nie jestem na bieżąco, więc...
To są tylko rzeczy, które ja słyszałem, nie to, żebym jakoś śledził dokładnie.
Jasne, tak? I wiesz. I oprócz tego... nie wydajesz dobrych filmów.
Wydał. Ten z
King Richard, tak?
Masakra, jakie to jest dobre.
Okej. Okay. Natomiast tutaj miał, generalnie nie budował postaci od nowa, nie? Więc tutaj miał wzorzec do odegrania, tak? No ale absolutnie chylę czoła, film jest świetny, postać jest świetna i może za bardzo mu się wbiła w głowę postać, wiesz, Kinga Richarda, że wyszedł i wywalił Rockowi, że dbał o swoją rodzinę.
Tak powiedział.
On chyba nawet to dokładnie, on to argumentował w ten sposób. Ale no, na koniec dnia zostaje ze wszystkim sam i oprócz tego prawdopodobnie cała kinematografia się od ciebie odwróciła.
No bo oni go zablokowali na 10 lat, nie może przyjść na Oscary.
I jaki był tego sens? Jakby, wiesz, jeżeli ktoś mi mówi, że przeszedł przemianę wewnętrzną i nagle wychodzi na scenę Oscarów i wywala komuś zęby, no to znaczy, że tej przemiany wewnętrznej nie przeszedł.
Albo nie skończył.
Albo nie skończył, albo nie rozwiązał głównego problemu, który jest związany z tą przemianą wewnętrzną. A w książce mówisz, że tą przemianą wewnętrzną były problemy rodzinne i problemy z Jadą, tak?
No związki są trudne. Zwłaszcza w takim show biznesie, gdzie wszystko jest na... To z Johnnym Deppem i Amber też masakra, że... Jakby, żeby mieć rozwód, trial i żeby cały świat to oglądał, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To jest totalnie popierdolone, jakie oni mają życie.
Cristiano mówił, Ronaldo, że on nie może pójść na zakupy. Nie może pojechać do sklepu z dziećmi, że jego dzieci nie znają normalnego życia, bo nie ma ku temu warunków. Bo gdzie się pojawia, to są kamery, ludzie, zdjęcia, wszystko. Nie? Więc jakby, no to niestety tak wygląda, wiesz. Zresztą ja cały czas powtarzam i moja żona zawsze mówi, nie, to wcale nie, to by tak nie było, ale ja zawsze mówię, jeżeli nie to, że poniekąd mój biznes jest związany z social mediami, to absolutnie bym wywalił wszystkie i nie miał żadnych social mediów, żadnych, ani Facebooka, ani Instagrama, ani nawet Twittera, nic. Jakby zalew informacji, który jest w social mediach, ilość rzeczy, które cię rozpraszają, wpływają i wiesz, nawet mnie, gdzie ja uważam, że mam trochę poukładaną swoją głowę i jakąś wizję swojego życia i nagle widzę pewne rzeczy, wiesz, 20-latków zarabiających pół bani za walki freaków, tak? Mhm. I mówię...
Ale to na mnie nie robi wrażenia, szczerze mówiąc. Chyba bym nie chciał w ten sposób.
Powiem ci szczerze, że do pewnego momentu gdzieś tam z tyłu głowy mówiłem, zresztą Paweł Głuchowski, o którym mówiliśmy wcześniej, dzisiaj mnie tu przywiózł Paweł, pozdrawiam. Kiedyś gadaliśmy i ja mówię do Pawła, mówię, co mnie mógłbym zwalczyć w Fejmie albo w High League, nie? Mógłbym. On do mnie mówi, wiesz jak Marek, jest twój problem? Ja mówię, jaki? Że masz MMA, ale nie masz Fejmu. Ja mówię, okej, dobra, zgadza się, nie?
Checkmate.
Dokładnie, na skalę polską zgadza się, nie? Że jakby, wiesz, tam gdzie mam być rozpoznawalny jestem, ale tam gdzie powinienem być, żeby wiesz, coś takiego zrobić, to nie jestem. Natomiast byliśmy teraz na tej walce Lil Masti na High League w Gdańsku i powiem ci, że jak zobaczyłem tą całą otoczkę tego, jak to wygląda, co się dzieje i jaka jest atmosfera tego wydarzenia, to absolutnie bym nie chciał tak zrobić. Nie,
bo jakby, nie chciałbyś walczyć?
Nie chciałbym.
Bo tam była rozpierducha.
Dokładnie.
Teraz,
jeżeli miałbym, to już zdecydowanie wolałbym zrobić walkę darmową dla Cancer Fighters, charytatywną, w tym Boxing Challenge, tak, i zebrać jakby na konkretny cel, bo nie chciałbym nawet być utożsamiany z takim zachowaniem. Wiesz, to już nawet nie chodzi o to, że nie chciałbym dokładać cegiełki do promowania takich rzeczy. Jeżeli ja siedzę na widowni i obok mnie siedzi matka z dziećmi boi się o dzieci, bo się typy biją, to coś jest nie w porządku, tak? Bo dzieciaki przyjechały zobaczyć swoich idoli, jakby idoli znowu, to też jest ciekawa sprawa. Natomiast wiesz, no coś jest nie w porządku, tak? I bardzo mi się podobało to, co powiedział Popek w wywiadzie dla Gromdy, że różnica między Gromdą a Freak Fightami jest taka, że w Gromdzie wszyscy są gangsterami, ale inaczej, wszyscy udają, że nie są gangsterami.
Ale są.
A z kolei we Freak Fightach każdy udaje, że jest gangsterem, ale nim nie jest, nie? Więc to jest naprawdę, to dla mnie to było takie przeżycie wewnętrzne, wiesz, byłem na galach ACA, kiedy pracowałem z Pawłem Kiełkiem, obserwowałem, to były naprawdę fajne gale, fajnie się to oglądało. Byłem na Fenie kilka razy, gdzieś tam, kiedy Wojtek Wierzbicki walczył, też mi się to podobało, nie? Natomiast pojechałem na High League i mówię, okej, tam pełna sala, pełna Ergo Arena i tak dalej, i nagle tu rozpierducha, tam rozpierducha, to, wiesz, jakby ja kumam konteksty walki boli, kumam wiele rzeczy, okej, to jest normalne, żyjemy w Polsce, jakby wiemy, jak to wygląda, jakby, wiesz, jestem zaadoptowany, natomiast kontekst tego, co dzieciaki musiały przeżywać, co rodziny musiały przeżywać. Jak wiesz, ja dwa razy idąc z moją narzeczoną, ja mówię żona, z moją narzeczoną, ale jesteśmy tak długo, że już po prostu używam tego wymiennie, to tak, rozumiem, to tak, żeby ludzie nie mówili, raz mówisz narzeczona, raz żona i się zdecyduje. Szliśmy do łazienki i dwa razy wszedłem w środek burdy. Nie? I kończyło się tym, że musiałem dosłownie, wiesz, wyciągać swoją żonę ze środka i rzucać ją na schody i przy okazji gdzieś tam stewardesę, która dosłownie, wiesz, ja to zawsze się śmieję, że to taki mój zgorzelecki przygraniczny instynkt zadziałał, że widziałem kątem oka, jak prawie jak Spider-Man, lecące krzesło i było, wiesz, łup, schody, tak? I potem dosłownie 15 minut później wracamy z łazienki, tak? No i jest druga burda, tak? I dosłownie, wiesz, na płycie. I paradoksalnie klatka była najbezpieczniejszym miejscem całej sali, nie? No to jakby to nie taka kolej rzeczy, tak? I tak jak mówię, absolutnie tak jak mam zawodników, z którymi pracuję i chylę czoła, bo są sportowcami przez duże S i naprawdę mocno, prężnie działają w rozwoju siebie, no to nie chciałbym dokładać cegiełki do promowania takich rzeczy, bo to jest okropne. To jakby, wiesz, w kontekście rozwoju młodych umysłów przede wszystkim, no bo ta średnia wieku, która tam była, no to...
To jest właśnie spoko z podcastami, dlatego też zacząłem robić swój podcast, bo widziałem, co się dzieje w Stanach i jakby jak słucham tych podcastów, to dla mnie to jest po prostu ważne. To, co robi Rogan, czy Lex Friedman, czy Joko, to jest, ma to dla mnie znaczenie. Jak oglądam te wszystkie media w Polsce, czy właśnie jakieś takie fejmy ma, to myślę sobie, że to się rzeczywiście ogląda, ale tak samo się oglądają pato streamy, to chyba nie to powinniśmy promować, pomimo tego, że to jest takie, wiesz, emocjonujące i ludzie chcą to zobaczyć, ale to chyba nie o to chodzi.
Tak, i to jest mega ciekawe, bo ja zawsze uważam, że w ludzkim życiu ważna jest perspektywa. I teraz jakby my jako ludzie nie mamy zbyt dużo narzędzi do tego, żeby tą perspektywę zdobywać, tak? Jakby wiesz, możemy zdobywać ją poprzez własne doświadczenie, co często jest głupie. Jakby ja wiem z własnej perspektywy, że wiele rzeczy, jeżeli chodzi o perspektywę, z własnej perspektywy, przez swoje głupie doświadczenia. Wiem, że dzisiaj bym zrobił wiele rzeczy inaczej, wiedząc to, co wiem. No ale mamy tak, książki, ponieważ jeżeli masz jakiś problem, to jest duża szansa, że ktoś ten problem opisał albo rozwiązał, więc jakby łapiesz perspektywę z książek. Możesz łapać perspektywę od innych ludzi, czyli mieć mentorów, którzy dają ci swoją perspektywę. No i jakby żyjemy w czasach, kiedy możesz łapać perspektywę z podcastów, gdzie wiesz, ludzie zapraszają pewnego rodzaju mentorów, pewnego rodzaju tytanów, jak to mówi Ferris, i opowiadają o swoich przeżyciach i na 99% gdzieś znajdziesz rzeczy, które są takim klikiem, tak? Jakby dla mnie takim klikiem w pewnym momencie było to, że na przykład wiesz, jak obserwuję sobie pewne zachowania w naszym kraju, tak? To klikiem było to, że mnie nigdy nie wychowano w atmosferze zawiści. Nigdy. Jakby, wiesz, miałem przyjaciół, którzy mieli dużo więcej, mając jednocześnie dużo mniej, bo mieli więcej pieniędzy, ale na przykład mieli mniej miłości, tak? Ale u mnie w domu nigdy nie było takiej mowy, a ten złodziej, a ten tamto. Nie, u mnie zawsze było tak. Mój ojciec zawsze mówił, mój tato zawsze mówił, słuchaj, wiesz, nieważne co kto robi, czy jest złodziejem, czy nie jest złodziejem i tak dalej. Mój tato prowadził firmę ochroniarską 25 lat, więc w różnych kręgach się obracał. I od każdego możesz się czegoś nauczyć, nie? Więc jeżeli on ma pieniądze, to nie jest tak, że on jest złodziejem, masz mu zazdrościć. Wręcz przeciwnie, patrz, co on robi, bo być może czegoś się nauczysz. Wiesz, ja od 12 roku życia zajmowałem się zarabianiem pieniędzy na boku. Tak? Dostałem od taty pierwszy telefon, który potem sprzedałem, kupiłem inny, sprzedałem z zyskiem. I nagle okazało się, że jestem 13-latkiem, wtedy wchodziły Nokia z serii Engage. Nie, tam było.
Chyba pamiętam.
N90, N91. I miałem telefon za 2,5 tysiąca złotych, mając 13 lat, na który sam zarobiłem, a dostałem od taty Nokia 3030. Nie? Wiesz, po prostu tu sprzedałem, tam kupiłem, tu zamieniłem, tu zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. I nagle, wiesz, Rogan dokładnie to samo mówi, że on nigdy nie był wychowywany przez rodziców w atmosferze zazdrości. Nigdy mu nikt nie powiedział, że ten mu zazdrość, ten ma za dużo pieniędzy. Nie. No i ja mówię, bum. Nagle, wiesz, perspektywa. Wow, ktoś miał tak samo jak ja. Ja już rozumiem, dlaczego ja nie patrzę na kogoś i nie mówię, a ty chuju, szósty bluzku, wcześniej, wybaczcie, przyginałem, ale...
Ale to mówię, taki podcast, to jest dozwolone.
A ty chuju, masz więcej niż ja, albo jeździsz lepszym autem. Nie, ale z drugiej strony też to nie robi na mnie żadnego wrażenia, żadnego.
Na mnie robi. Ja chcę, żeby moi znajomi zarabiali jak najwięcej, bo mnie to motywuje. Myślę, a ty chuju, kurwa, tyle zarabiasz?
Znaczy w ten sposób tak.
No, ale motywujące, że lubię sobie rywalizować.
Tak, ja mam takiego serdecznego kolegę ze Zgorzelca, Przemka, który do mnie przyjeżdża i mówi tak, no robię papiery na helikopter. Już sobie zamówiłem helikopter. Ja tak siedzę i mówię...
Ten skurwion.
Tak, absolutnie nie ma tak, że to, wiesz, jest jakaś zazdrość na zasadzie, a to albo ty się chwalisz. Nie, jakby dla mnie to jest, wiesz, fajne, nie?
To jest jak na jiu-jitsu, ktoś z tobą wygra, ale ci to motywuje.
Mnie to jara na przykład, nie? Mówię, fajnie, no będzie miał helikopter, nie? Albo to, albo tamto. Natomiast też nie jest to dla mnie coś, co powoduje, że w jakiś sposób umiejscawiam sobie tą osobę w jakiejś swojej kolejce życiowej, nie? Na zasadzie, a ty jeździsz takim autem, to jesteś tutaj, a ty jeździsz takim, nie? Nie, jakby mówię, miałem za dzieciaka takiego kolegę, który teraz jest jednym z osób na liście Interpolu za fałszerstwa poszukiwane, taki naprawdę bardzo bliski kolega swoją drogą. I wiesz, on miał 16-17 lat i jeździł Porsche Panamerą bez prawa jazdy, tak? No bo jeździł, nie? I to jest właśnie ten przykład tego, że miał dużo więcej niż ja, bo miał dużo więcej pieniędzy, natomiast nikt nie poświęcał mu uwagi, tak? Ja wiesz, dostałem od rodziców na przykład więcej miłości, więcej uwagi, więcej nauki, więcej wszystkiego, tak? I dla mnie to jest ważne. Ta perspektywa właśnie pozyskiwana przez książki, perspektywa pozyskiwana przez podcasty. Zresztą to jest niesamowite, że my możemy się teraz, wiesz, kiedyś jak miałeś audycję radiową, to na przykład na nią czekałeś tydzień, tak? Bo ja pamiętam, jak Martyna Wojciechowska w niedzielę prowadziła audycje radiowe w Radiu RMF i ja mówię, ja lubię, bo ona opowiada, wiesz, gdzieś tam była w Afryce, tak? I opowiada i moi rodzice jeździli po całym świecie, często nas nie zabierając, gdzieś tam na Sri Lankę, Kubę i tak dalej i nam opowiadali, nie? Jakby, wiesz, wizualizacja, ale zajebiście, pojechałbym zobaczyć słonie, żyrafy i tak dalej. A teraz, wiesz, włączasz sobie YouTube i sobie wpisujesz podcast, nie? Czy tam, wiesz...
I to jest właśnie dla mnie zastanawiające. Czemu ludzie oglądają to ścierwo, za przeproszeniem, zamiast oglądać sobie jakieś zajebiste rzeczy? Tego nie mogę skumać. Jeśli masz do wyboru oglądanie, możesz oglądać wszystko, dosłownie. Wszystko, co jest w internecie. Czemu wybierasz gówno? Ja tego... To tak jak trochę z jedzeniem. Czemu... Ale jedzenie smakuje. Lody są dużo smaczniejsze.
Ale mózg się uzależnia od papki. Wiesz, to tak samo jest dokładnie z internetem, nie? Dużo łatwiej jest ci oglądać na przykład śmieszne zwierzaki i wiesz, patostreamy, niż uczyć się czegoś, tak? Tym bardziej, że większość sensownych podcastów jest w języku angielskim, tak? Ja tworząc Feedmaker Show też wychodziłem z takim założeniem, że chciałbym rzucić trochę Rogana, trochę tego, tym bardziej, że jakby wszystkie rozmowy robiłem z branżą fitness, z branżą biznesową, z Marcinem Osmanem, Rafałem Mazurem, czy z trenerami, których uważam za najlepszych w Polsce w swojej dziedzinie. Natomiast były to rozmowy typowo, wiesz, lifestyle'owe, jakie przeżycia, co was tam doprowadziło. Do dzisiaj pamiętam, mam rozmowę z Mariuszem Dzięciołem, jednym z najlepszych fizjoterapeutów i trenerów przygotowania motorycznego w Polsce, z Warszawy, który zanim został trenerem, był kaskaderem, tak? I na przykład grał w filmie z Borysem Szycem, nie? I tam opowiada swoją historię, jak tam, wiesz, z Szycem się spiął gdzieś, nie?
To są zajebiste historie, ja uwielbiam tego słuchać po prostu.
A potem się okazuje, że ludzie nie są tym zainteresowani, bo na przykład on nie mówi o treningu. Ja mówię, no okej, ale jakby podcastów typowo umysłowych masz dużo, tak? O diecie, o wszystkim. Ja nie chcę tego robić. Ja nie chcę gadać z dietetykiem na temat tego, jak liczyć kalorie, albo czy wybierać awokado, czy łososia, nie?
Trochę można pogadać, ale nie tylko.
Wiesz, czy z Gosią Ostrowską, która również jest wybitnym dietetykiem pracującym dla Kuby Mauricza w Biwell, tak? Jakby ludzie, którzy siedzą w branży fitness, kojarzą Kubę Mauricza jako jednego z pierwszych dietetyków pracujących m.in. z Asią Jędrzejczyk, czy z Mamedem Kalidowem, tak? I też, wiesz, ja z nim studiowałem, tak? Jakby też mamy historie, które sobie opowiadaliśmy w kontekście studiów, nie? Czy jakby odwrócenie roli, gdzie Mazur rozmawia ze mną i ja opowiadam swoją życiową drogę.
Czyli to był jednak podcast z tobą. Chciałem go posłuchać, ale widziałem, że jest tam Mazur i myślałem, że to będzie jednak o Mazurze i go
tak, to był podcast ze mną, którą poprowadził Mazur, właśnie gdzieś tam, wiesz, jakby mam przyjemność nazywać Rafała swoim przyjacielem i gdzieś tam poznał moich domowników, moich rodziców, mojego brata, nasłuchał się historii mojego taty na temat mojego życia, wiesz, na zasadzie potwierdzenia moich słów, że nie byłem pierwszoligowym uczniem, ani pierwszoligowym dzieciakiem. Się śmieję, że u mnie okres dojrzewania przyszedł dosyć późno, nie? Jakby, wiesz, wszyscy się buntują 13-14, a ja stwierdziłem, że zbuntuję się w klasie maturalnej, nie? Także...
Ja się zbuntowałem w wieku 11 lat.
No to, czyli, wiesz, mamy bilans, nie? Ty szybciej, ja później, także tak zwane prawo równoważne wymiany zadziałało, tak? Mm-hmm. No.
Rafała swoją drogą zapraszałem do podcastu, napisał mi nie dzięki. Co swoją drogą bardzo szanuję, wolę jak ktoś tak mi odpisze, niż jakieś takie miganie się. No, nie wiem.
Też Feris mówi, nie? Że powiedzieć nie to też jest sztuka w odpowiedni sposób. Tak? Mm-hmm. No Rafał jest ukryty absolutnie. Często mówię, że to tak, takiego stopnia, że on jakby dużo częściej mówi nie niż tak. Także, mm-hmm. także wcale nie jestem zaskoczony.
Powiedz mi, mam wrażenie, że w miarę otwarcie mówisz o takich relacyjnych rzeczach, co się nie do końca często zdarza z facetami. Mam wrażenie, że oni są tacy, wiesz, mocno pragmatyczni, ale jak żeby pogadać w jakichś relacjach, to już nie do końca. Albo jak gadają, to gadają mocne pierdoły, takie na poziomie gimnazjum, co też często według mnie się zdarza. Jak u ciebie wygląda jakaś praca, jeśli chodzi o to?
Nie ma. W sensie nie pracuję z nikim. Nie pracowałem nigdy z psychoterapeutą. Nie miałem takiej potrzeby. Miałem tą przyjemność, że 2 lata pracowałem w Hiszpanii w hotelu jako animator, więc jakby sama ta forma pracy związana jest z dużą ekspresją, więc też musiałem wyjść z takiej skorupy introwertyka. Zresztą trafiłem też tam po wielu przebojach życiowych.
Pomogło ci to?
Wiesz co, powiem ci, że jakby nie miałem wyjścia, nie? Ja zostałem trochę oddelegowany na wyjazd do animacji, bo nie miałem za bardzo perspektyw życiowo-przyszłościowych, jeżeli chodzi o swoje decyzje, ze względu na to, że prawie mnie wyrzucili z klasy maturalnej, maturę zdałem, jak zdałem.
Co się zbuntowałeś.
Dokładnie. Obracałem się w dziwnych kręgach, przeżyłem jakieś tam większe perypetie ze starszą dziewczyną, więc jakby wiesz... z braku laku po prostu wyjechałem, a że mamy w Zgorzelcu prawie rodzinę, taką pseudokuzynkę, która zajmowała się i zajmuje się wysyłaniem animatorów na cały świat, no to ugarnęła mi praca na Kanarach. No i jakby wiesz, jak wyjechałem, no to generalnie nie miałem za bardzo do czego wracać, nie? No bo jakby nie miałem pomysłu na studia, nie miałem wyników matury, która zresztą nie była zdana jakoś wybitnie. I wiesz, także tam pojechałem sam, mając 18 lat, bo 19 urodziny obchodziłem na Wyspach. No jakby wiesz, na zasadzie było tak, że Kostek, który zakrawał, czyli znowu Popek, udawał bycie gangsterem, no bo nigdy gangsterem nie byłem, mogę powiedzieć, że udawałem. Trafia i wiesz, każą mu założyć perukę, obcasy 44 i koszulkę w panterkę, nie? I ty siedzisz i mówisz, what the fuck, nie? I nagle, wiesz, trochę tam się podbijałem po hotelach, ale potem trafiłem do takiego hotelu, gdzie moim szefem, no to też ja mam bardzo duże szczęście do mentorów, albo po prostu...
Przyciągasz odpowiednich ludzi.
Albo nawet nie wiem, czy przyciągam, ale potrafię wyłapać, że chciałbym kogoś czegoś nauczyć. Mhm. Miałem szefa, który był ode mnie wtedy 14 lat starszy, on miał 33, ja miałem 19 i automatycznie stał się trochę moim takim wzorem. I to był Włoch. No i jakby Włosi są z natury ekspresyjni. Nie? Także tam, wiesz, był moment, w którym musiałem się adaptować do tego, że oni...
Przytulają się,
dokładnie, całują, wiesz.
Jak na to reagowałeś na początku?
Wiesz, to było dziwnie, nie? No.
Moja dziewczyna. Moja siostra raz przyprowadziła chłopaka Włocha do domu i ten gościu do mnie podszedł i pierwsze co mnie przytulił. Ja byłem kurwa taki zdziwiony.
No, ale wiesz, ja na przykład pierwszy dzień jak wylądowałem w tym hotelu, to był taki, że wylądowałem i wpadł mój szef na... Wtedy dopiero pierwszy dzień go poznawałem na zaplecze, bo to był taki duży backstage animatorów, było nas tam 12 osób. I chyba była jakaś afera, no i on wszedł i mówi tak, jeżeli jeszcze raz usłyszę, że ktoś za moimi plecami mówi o tym, że nie biorę udziału w show i nie przychodzę do pracy, to obiecuję, że wezmę kij od miotły, wsadzę mu w dupę i będę nim machał jak flagą wszystkich jebanych narodów. I ja wiesz, stoję, tak się na niego patrzę, przyjechałem ze Zgorzelca, z miasta przygranicznego, gdzie tak jak mówię, wiesz, robiłem jakieś rzeczy, udawałem jakieś rzeczy i tak dalej, się tak na niego patrzę, on się tak na mnie patrzy, ja wtedy ważyłem, teraz ważę około 103, wtedy ważyłem 120 i byłem taki... I on się tak na mnie patrzy i mówi, ciebie kurwa też. I wiesz, i siedzisz i mówisz tak. Jestem pierwszy dzień. Typ mnie nawet nie wie, jak ma na imię. I wiesz, i później jak przychodzisz tą adaptację i nagle musisz mieć tą ekspresję, bo wymagają od ciebie raz w pracy. Dwa, wychodzisz do ludzi i nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają na wakacje i wstrzelą sobie dwa driny, otwierają się przed tobą po prostu w 100%. Opowiadają historię życia i tak dalej, w różnych językach. To też jest ciekawe przemyślenie, że mam wrażenie, że w każdym języku mam inną osobowość, nie? Że jak gadam po angielsku, to jestem inną osobą, niż jak gadam po polsku, a jak po włosku, to w ogóle jestem inną osobą, jak, wiesz, niż jak gadam po polsku. No i...
Zgadzam się jak najbardziej. To też wynika chyba z tego, jak się używa po prostu języka.
Tak, tak. I wiesz, nagle się okazuje, że musisz się nauczyć tej ekspresji, bo jakby to jest twoja praca. Poniekąd, wiesz, ludzie siedzą z tobą, stawiają ci drinki, bo jesteś animatorem, gadają z tobą, opowiadają o swoim życiu, czym się zajmują i tak dalej, i tak dalej. No i to obcowanie z ludźmi spowodowało, że ja nie mam problemu. Jakby, wiesz, dla mnie rozmowa o emocjach dobrych, złych, jakby, wiesz, nie wiem, czasami ktoś może powiedzieć, nie, że to jest niemęskie. Dlaczego? Dlaczego?
Ja sobie zawsze myślę, że jako facet powinieneś spełniać jakieś... Kilka rzeczy powinieneś robić. Jeśli robisz te rzeczy, to w sumie możesz się zachowywać jak chcesz. Co za różnica, jak się zachowujesz, jak zarabiasz siano, ogarniasz życie, jesteś samodzielny, potrafisz się obronić i potrafisz sobie znaleźć kobietę, co za różnica, jak się zachowujesz.
Wiesz, jakby znowu pojawia się pytanie, kto od ciebie tego wymaga i co od ciebie wymaga, tak? Jakby ja uważam, że poniekąd to, jakby jak mnie wychowano, jak mnie wychowywano i na to wpływ miał mój starszy brat, który mnie prał. To nie było na zasadzie, po prostu się biliśmy jak bracia, jak to bracia. I mój tato, który był absolutnie taką figurą w domu, która...
Słychać to po tobie.
Pokazywała wiele rzeczy. spowodowała, że jakby wiedziałem, jakie pewne archetypy chcę przenieść. Nie? Wiedziałem, na początku, jak byłem gnojem, to oczywiście wzorem był dla mnie mój brat starszy, chciałem być taki jak on. Później gdzieś tam był taki okres, że jeździłem ze swoim tatą na siłownię, więc on stał się moim wzorem. Później wyjechałem, więc stał się szef moim wzorem. Później gdzieś tam trafiłem do pracy do kogoś, to on stał się moim mentorem i tak dalej, i tak dalej. Nie?
Kto jest teraz twoim mentorem?
Wiesz co, no, mogę powiedzieć, że chyba każdy i nikt. Nie? Jakby myślę, że największe oddziaływanie ma na mnie absolutnie Rafał z Jaskiniowca.pl. Ze względu na to, że jakby jestem na tym etapie życia, gdzie ta sfera biznesu i ta sfera budowania takiej stabilnej przyszłości ma dużo dla mnie olbrzymie znaczenie. Myślę, że chyba najważniejsze od samego początku mojej kariery zawodowej. Ale wiesz, jakby wszystkie decyzje, jakie podejmuję, bardzo często konsultuję ze swoim tatą. Wiesz, jeżeli mamy jakieś tam kwestie biznesowe, to sobie mocno cenię jego rady i często z nim o tym gadam. Bardzo dużo gadam ze swoim starszym bratem. Bardzo, wiesz, jeżeli mamy jakieś problemy, to po prostu o tym gadamy i obgadujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby wiesz, no, nie, tak jak mówię, są osoby, które na poszczególnych płaszczyznach na mnie najbardziej wpływają. No, na ten moment mogę absolutnie powiedzieć, że najbardziej i wiele rzeczy jest po prostu stymulowanych przez Rafała, natomiast to tak trochę przeszło naturalnie, ale nie mogę powiedzieć, że mam taką jedną osobę, która jest na zasadzie, wiesz, klapki na oczy i on, nie? Mhm. A tak przez wiele lat mojego życia było. Wiesz, będąc w właśnie będąc na Kanarach, no to mój szef, klapki na oczy, mój szef, nie? Włoch, stylizacja, krótkie włosy, mimika, wszystko, takie kopiowanie trochę. Później gdzieś tam, jak trafiłem do branży dietetycznej, no to pracowałem z Kubą Mauriczem, no to jakby poniekąd biznesowy model Kuby Mauricza, nie? Wiesz, styl wypowiedzi, zachowania i tak dalej, tak Kubę zresztą bardzo pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Więc jakby tego było dużo, nie? Jakby, a teraz myślę, że to trochę jest tak bardziej na zasadzie poszczególnych kręgów, nie? W biznesie otaczam się tymi ludźmi, w życiu tymi ludźmi, w treningu tymi ludźmi i z każdego kręgu wyciągam sobie po trochę, jednocześnie budując jakąś tam swoją narrację w głowie. Mhm.
Ja jak mam problem aktualnie, zrobiłem sobie w moim, też mam takiego vision boarda, zrobiłem sobie pytanie w środku i dookoła dałem Rogan, Lex Friedman, Logan Paul, Jordan Peterson, Joko i ktoś tam jeszcze. I jak mam problem, to staram się, słucham ich na tyle dużo, że mniej więcej wiem, co każdy z nich by powiedział na dany problem, więc po prostu wpisuję sobie w środek ten problem i odpowiadam sobie przez każdą osobę, co oni by powiedzieli, to mi daje jakiś ogląd. Ale u mnie to są chyba takie ikony główne, którymi się kieruję.
Ja u siebie na vision boardzie mam wyrzucone nazwiska osób, które jakby z tych sfery właśnie typowo mi w jakiś sposób imponują i mam jedną cechę, nie? Na przykład, wiesz, The Rock, dyscyplina, nie? Rogan, podcast, tak? Kevin Hart, osobowość.
Kevin Hart jest dojebany.
Jest, tak.
Te podcasty u Rogana są mocne.
Jeżeli nie słyszałeś książki audiobooka, polecam audiobooka, nie książkę, audiobooka Can't Make This Up, Kevina Harta.
Czyta sam.
Jest genialna. Jest genialny.
Jakby, Can't Fuck This Up chyba
tak,
się nazywa.
Jest 12 godzin generalnie stand-upu. Dosłownie. Mhm. Mimo tego, że ma bardzo ciekawą i taką dosyć trudną historię, bo jest z patologicznego domu i tak dalej, i ten rozwód, zdrada, teraz ta Nico Hart jest jego drugą, ale historia jest rewelacyjna. Jakby, wiesz, to co on mówi, jak mówi, dużo bardziej mi się zgrywa z tym, jaką postawę reprezentuje, niż na przykład to, co czytałem w kontekście Willa Smitha i tą postawę, którą on pokazał. Tak? Mhm. Widzę tą dysproporcję pomiędzy poszczególnymi rzeczami. Więc mam takie 6 osób wymienionych, no właśnie Rogan, no właśnie The Rock, Hart, Ferris.
Ferris jako co?
Ferris jako struktura umysłu. Taka, mhm. Bardziej taka percepcja, analiza, przede wszystkim to Joko, no to też wiadomo, z prostej przyczyny, no to bardzo duży element dyscypliny jako wolności. I mam jedną z postaci z show biznesu, Harvey'a Spectera z The Suitsów. Jako ogólnie, nie? Jako taka osobowość biznesowa, tak? Mhm. Czyli na zasadzie ta struktura. I jakby ta osobowość biznesowa mi się bardzo podoba, bo jest logiczna, nie? Jakby tam jest wiele zasad, jest wiele rzeczy. Zresztą mam wydrukowane chyba, tak, mam wydrukowane takie zdjęcie, gdzie jest, wiesz, life is this, I like this. Mhm. To jest, wiesz,
to jest od Harvey'ego Spectera?
Tak. Mhm. Life is this, I like this. Także jest, to jest genialne.
Masz też obrazek Million Dollar Baby chyba i twoje zdjęcie.
Tak, to jest prezent od mojego taty, od mojego brata na 30. urodziny.
Szanuję takie prezenty.
I tam fajnie to wymyślili, bo jest właśnie, dlaczego BJJ nie szachy, czyli jako, wiesz, jako strona, tak jakbym był w Forbesie, czy w jakimś tam konkretnym magazynie. No i jest jakby, jak zarobić swój drugi milion, nie? Dlaczego drugi milion jest łatwiejszy, coś ten desen. przestrzeń. Fajnie, jak dostałem ten prezent, jarałem się, gdzie naprawdę dostałem sporo dużych, fajnych prezentów na swoje 30 urodziny, bo mogę powiedzieć, że mam solidne grono przyjaciół i chyba pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że naprawdę są to moi przyjaciele, a nie wiesz, ludzie, którzy zakrywają na przyjaciół. Ale ten prezent, jak dostałem, abstrahując od tego, że były genialne książki, drogie alkohole, jak dostałem ten prezent, to generalnie jarałem się jak dziecko. A drugi prezent, którym się jarałem jak dziecko, to właśnie prezent od mojego trenera, czyli Miotka, od Miodożera. To jest cytat z Jasona Bourna, który jest zrobiony w formie fotoplakatu. Rest is a weapon. Odpoczynek to broń.
Tego jeszcze nie zaadoptowałem w swoim życiu. Mówisz, że masz przyjaciół, z których jesteś bardzo zadowolony i możesz ich nazwać przyjaciółmi, a kiedyś nie miałeś. I jak to zrobiłeś? Bo to jest coś też, z czym się aktualnie zmagam. Nie do końca wiem, jak na razie zrobiłem tak, że wycofałem się praktycznie kompletnie z życia socjalnego i postanowiłem, że będę słuchał podcastów, to jest raz, bo to z kimś przystaje, ten taki się staje, więc w podcaście to też działa w jakiejś delikatnej formie, oczywiście nie tak jak face to face. I teraz staram się powoli sprawdzić, czego mi brakuje najbardziej i powoli dopuszczać do siebie te rzeczy. Ale zainteresowało mnie to, co powiedziałeś, że masz przyjaciół. Jak u ciebie to do tego doszło?
Jedną z największych wartości jest to, że jeżeli ta przyjaźń nie jest pielęgnowana dwustronnie, to znaczy, że jakby nie jest przyjaźnią. I tutaj też jakby to spowodowało, że wiele osób zostało odciętych. Nie? Często było tak, że ja w jakiś sposób inicjowałem się, makawa, coś, wiesz, jakby okej, ja mam na tyle swobodny styl pracy, że mogę sobie na to pozwolić. Jednocześnie nie mogę sobie na to pozwolić, bo mam naprawdę dużo obowiązków w swoim życiu codziennym. Natomiast jeżeli widziałem, że ta inicjacja zawsze jest jednostronna, to po prostu to obcięłem, jakby naturalnie. Nie? Kontakt się urwał. Także dostałem prostą odpowiedź, ale jakby takim jednym z tak zwanych eye-openerów był dla mnie cytat z książki, który mówił o tym, że jeżeli chcesz być w moim życiu, to bądź, jeżeli nie chcesz być w moim życiu, to z niego wyjdź, ale nie blokuj kurwa przejścia. Tak? I w momencie, kiedy jakby stwierdziłem, że ludzie, którzy będą chcieli w nim być, to w nim będą.
Sami po prostu
dokładnie będą. Dokładnie, będą. I jakby nie będzie na to żadnego nacisku, tak? I nagle się okazało, że wiesz, powtarzalność spotkań i ludzi, z którymi się spotykamy, jest zawsze taka sama. I to jest to samo grono. I my wróciliśmy do Zgorzelca 6 lat temu. Tak, był etap, kiedy mieszkałem w Szczecinie, wcześniej mieszkałem na Kanarach, więc dosyć długo mnie nie było w mieście rodzinnym. I tak jak odnawiałem te stare kontakty, to sporo ludzi się przemieliło, nie? Natomiast summa summarum, teraz zostali ci ludzie, z którymi się już znam, wiesz, mamy na przykład przyjaciół, z którymi znam się od 15 lat, tak? Natomiast jakby wcześniej to byliśmy bardziej znajomymi, a teraz de facto jesteśmy przyjaciółmi, nie? Do tego stopnia, że stworzyliśmy razem kolektyw żywieniowy. My mamy bistro, bar i jeszcze otworzyliśmy pizzerię, którą oni prowadzą. W sensie oni ją otworzyli u nas, stworzyliśmy taki kolektyw i wiesz, nagle weszliśmy do biznesu razem, jest fajnie, nie? Bo się dogadujemy, mamy wspólne wizje, jak coś komuś nie pasuje, to od razu mówi i nie ma tam, co w biznesie z przyjaciółmi często dziwne, tak?
Czyli to byli ludzie, których znałeś wcześniej i jakby wróciłeś do tych kontaktów.
Tak, no bo, tak jak mówię, no, ja w Zgorzelcu nie mieszkałem od 18 do 26 albo 25 roku życia.
Teraz ile masz?
31. Więc wróciliśmy do Zgorzelca po studiach mojej narzeczonej, bo ona przyjechała do Szczecina, kiedy ja robiłem szkołę, potem z niej wyrzucono mnie ze studiów w sumie, z magisterki i pracowałem, tak? No jakby ona się uczyła, ja pracowałem, no i potem miał być pomysł, że albo zostajemy w Szczecinie, natomiast stwierdziliśmy, że wracamy do Zgorzelca, no bo jakby ona skończyła germanistykę, więc dużo łatwiej będzie jej znaleźć pracę w Görlitz, czyli w tym mieście przygranicznym po stronie niemieckiej koło Zgorzelca. No jakby ta historia tak się potoczyła, nie? Więc jakby jak wróciliśmy do tego miasta rodzinnego, no poniekąd musieliśmy odnowić jakieś kontakty. Sporo ludzi odnowiło kontakty też z nami, natomiast to się po prostu przemieliło. No i na dzień dzisiejszy mówię, tak jak patrzę sobie na powtarzalność ostatnich lat, to są ci sami ludzie. I to są ludzie, z którymi się spotykam i realnie chcę się z nimi spotykać. Natomiast to też jest jeden z tych czynników. Jeżeli nie chcę się z kimś spotykać, no to automatycznie wiem, że to raczej nie jest coś z grona moich bliskich. Tak? Więc, natomiast dla mnie tą najważniejszą definicją to jest to, że ja chcę być w ich życiu i staram się, natomiast to działa też w drugą stronę, że oni też stają się taką częścią mojego życia dosyć blisko.
Okej. Czyli takie obopólne zaangażowanie to definiuje u ciebie. Dobra. Zrobiliśmy już sporo czasu, więc obcinam to teraz, bo swoją drogą już się spóźniłem na spotkanie, ale zaczęliśmy później, więc akceptuję to. A powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Na Instagramie pod FitmakerFisher, na stronie internetowej www.fitmakerfisher.com, na Facebooku jako Fitmaker, Natomiast największe życie toczy się w tej chwili na Instagramie, więc jakby tam jestem na bieżąco, tam tworzę sesję Q&A w każdy wtorek i w każdy piątek oraz stare odcinki podcastu, który mam nadzieję, że w pewnym momencie wróci. Na razie mamy dwa świeże odcinki, które chcemy opublikować, ale jeszcze czekamy i podcast nazywa się Fitmaker Show.
Mhm. Masz mega łatwość w wypowiadaniu i fajnie się ciebie słucha, także myślę, że to dobry pomysł, żebyś kontynuował podcast.
Dziękuję.
Jak, to jest mój 40 chyba trzeci albo czwarty. Myślę, że jesteś jedną z najbliżej osób, które bym ocenił o taką swobodę, także po prostu sobie gadasz. No, tak wypływają z ciebie informacje bez problemu, także to naprawdę fajnie to wygląda i fajnie się tego słucha.
Dziękuję.
Dzięki.